Nie, wszystkich proszę już o spokój. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na sesji. Otwieram 8 obrady sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Na początek chciałabym zaproponować zmianę porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie jako punktu drugiego upamiętnienia przez Radę Miejską w Gryfinie 25. rocznicy pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce po 1945 roku. Będzie to punkt drugi, a następnie punkt drugi stanie się punktem trzecim i tak dalej. Oraz wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, druk nr 12/8 po punkcie ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014, druk nr 11/8. Poddaję pod głosowanie zmianę porządku sesji. Kto z pań... Nie działa jeszcze? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanej zmiany porządku obrad? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przepraszam, ja tu nic nie widzę na monitorze moim.
Tam jakiś biały kabel jest wypięty.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Za zmianą porządku obrad głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0, jedna osoba nie głosowała. Przechodzimy do punktu drugiego. To jest przyjęcie protokołu z 7 sesji. Protokół był wyłożony do wglądu. Chciałabym zapytać radnych, czy zgłaszają uwagi do protokołu, a następnie poddać pod głosowanie protokół z 7 sesji. Nie widzę osób zgłaszających się. W związku z tym poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 7 sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. To jest punkt upamiętnienie przez Radę Miejską w Gryfinie 25. rocznicy pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce po 1945 roku. Szanowni Państwo, w dniu 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe w III RP. Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce po 50 latach przerwy było możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm Kontraktowy 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym. Dała ona podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych. Gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. Prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazowiecki na utworzony ustawą Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin Urząd Generalnego Komisarza Wyborczego desygnował sędziego Jerzego Stępnia. Przewodniczył on także kolegium przy GKW, w skład którego wchodzili trzej sędziowie NSA oraz trzej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. W trakcie prac legislacyjnych zdecydowano, że wybory w małych jednostkach terytorialnych będą oparte o zwykłą większość i głosowanie w jednej turze. Natomiast w średnich i dużych miastach przyjęto system proporcjonalny w okręgach wielomandatowych. Granicę w stosowaniu tych zasad przyjęto na poziomie miast liczących 40 tysięcy mieszkańców. W gminach liczących ponad 40 tysięcy mieszkańców wybory oparte zostały na zasadzie proporcjonalności. Nowa ordynacja zakładała, że wyborca wyraża swoją wolę czynnie i wybór jest pozytywny. Miał obowiązek postawienia znaku X obok nazwiska kandydata, którego wybierał. Wybory 27 maja 1990 roku przeprowadzono do 2383 rad gmin, w tym 1547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach do 40 tysięcy mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach powyżej 40 tysięcy mieszkańców, 574 gmin i miast, 7 rad dzielnic. Na ogólną liczbę 52 037 mandatów kandydowało 147 389 kandydatów. Wybarano spośród nich 51 980 radnych do rad gmin. Nie wszystkie mandaty zostały obsadzone. W kampanii wyborczej uczestniczyło około 2000 partii i ugrupowań politycznych oraz organizacji. Frekwencja wyborcza wyniosła 42,27%. Liczba oddanych głosów nieważnych nie przekroczyła 2%. W wyniku wyborów poszczególne komitety otrzymały następujące poparcie. Komitety Obywatelskie Solidarność około 53,1% głosów. Lokalne komitety wyborcze 24,7% głosów. Polskie Stronnictwo Ludowe 4,5% głosów. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej 2,7% głosów. Stronnictwo Demokratyczne 2,1%. Konfederacja Polski Niepodległej około 1% głosów. Po wyborach wniesiono 383 protesty wyborcze. W wyniku rozpatrzenia protestów unieważnione zostały wybory w 81 jednomandatowych okręgach wyborczych. Mogę prosić? W gminie Gryfino po wyborach 27 maja 1990 roku na czele 28-osobowej Rady Miejskiej pierwszej kadencji stanął pan Arkadiusz Adamek. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Antoni Anweiler i Stanisław Pacławski. Pozostały skład osobowy rady tworzyli Bolesław Bocheński, Krystyna Cichosz, Piotr Czaczyk, Andrzej Dąbrowski, Stanisław Gazdecki, Zofia Gurkiewicz, Robert Gzowski, Grzegorz Handke, Jan Inglot, Jerzy Jurkiewicz, Franciszek Kadłubek, Czesław Kapusta, Zbigniew Kasprzyk, Leopold Kemling, Kazimierz Kędziora, Zbigniew Krakowiak, Edmund Krysiak, Jerzy Lewandowski, Julian Nalborski, Jan Nowysz, Walery Paszkowski, Jan Podleśny, Eliza Pol, Maria Skowrońska-Tunia, Stanisław Strzelczyk, Edward Szczepanik, Zenon Trzepacz. W dniu 21 czerwca 1990 roku Rada w głosowaniu tajnym na burmistrza miasta i gminy wybrała pana Wojciecha Długoborskiego. 4 lipca 1990 roku na jego zastępców Krystynę Klimek i Grzegorza Handkę. 19 września 1991 roku Rada na zastępców burmistrza wybrała Jacka Małeckiego i Henryka Piłata. Przewodniczącym zarządu, czyli organu wykonawczego gminy, był burmistrz miasta i gminy Wojciech Długoborski. Członkami zarządu Krystyna Klimek, Grzegorz Handke, Jacek Małecki, Henryk Piłat, Jan Podleśny, Jan Nowysz, Zbigniew Kasprzyk, Walery Paszkowski, Piotr Czaczyk, Leopold Kemling i Zenon Trzepacz. Rada pierwszej kadencji obradowała na 46 sesjach i podjęła 383 uchwały. Zarząd odbył 209 posiedzeń i podjął 5 uchwał. W dniu 19 czerwca 1994 roku zostały przeprowadzone kolejne wybory samorządowe. Wybierano 2468 rad gmin, 7 rad dzielnic w nowo utworzonej gminie Warszawa Centrum i Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Frekwencja wyborcza w wyborach do rad gmin wyniosła 33,78%, głosów nieważnych było 1,60%, ponadto oddano 1,69% tak zwanych głosów ważnych bez dokonania wyboru, czystych kart do głosowania. W Gryfinie nowo wybrana Rada drugiej kadencji na swojego przewodniczącego wybrała pana Marka Kozickiego. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Henryk Pomykała i Antoni Rak. Pozostały skład osobowy Rady tworzyli Waldemar Biały, Wiesław Celmer, Piotr Czaczyk, Ryszard Dankowski, Kazimierz Fiszbach, Jan Inglot, Eugeniusz Jańczyński, Czesław Kapusta, Leopold Kemling, Edmund Krysiak, Urszula Kwietniewska-Łacny, Edward Lalik, Bronisław Mela, Henryk Najmrocki, Stanisław Osiński, Krzysztof Podkowa, Jan Podleśny, Janusz Skrzypiński, Krystyna Sosfa, Stanisław Strzelczyk, Waldemar Szatanik, Andrzej Szczepaniak, Zenon Trzepacz, Bogdan Warda i Franciszek Zawierucha. W dniu 28 czerwca 1994 roku w głosowaniu tajnym na burmistrza miasta i gminy Gryfino Rada wybrała pana Wojciecha Długoborskiego, na jego zastępców Jacka Małeckiego i Henryka Piłata. Przewodniczącym zarządu został burmistrz miasta i gminy Gryfino Wojciech Długoborski. Członkami zarządu zostali Jacek Małecki, Henryk Piłat, Jan Podleśny, Jan Inglot, Zenon Trzepacz i Leopold Kemling. Rada obradowała na 44 sesjach, na których podjęto 562 uchwały. Zarząd podjął 90 uchwał na 200 posiedzeniach. Wybory samorządowe w 1998 roku zostały przeprowadzone w dniu 11 października. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,45%. Wybierano 2489 rad gmin, 308 rad powiatów, 16 sejmików województw, Radę Warszawy, 7 rad dzielnic w gminie Warszawa Centrum. Łącznie do obsadzenia było 67 767 mandatów. W gminie Gryfino przewodniczącym Rady Miejskiej trzeciej kadencji wybrany został pan Marek Kozicki. Wiceprzewodniczącymi zostali Wiesław Celmer i Kazimierz Płonka. Pozostały skład osobowy Rady tworzyli Krystyna Gazdecka, Józef Gutkowski, Grzegorz Handke, Eugeniusz Jańczyński, Czesław Kapusta, Zdzisław Kmieciak, Adam Kornel, Jan Kozłowski, Zbigniew Krakowiak, Eugeniusz Kuduk, Artur Nycz, Stanisław Osiński, Paweł Racinowski, Jan Ragan, Antoni Rak, Tadeusz Samoń, Mieczysław Sawaryn, Janusz Skrzypiński, Krystyna Sosfa, Marian Sozański, Maciej Szabałkin, Bronisław Tesar, Zenon Trzepacz, Marek Woś, Jerzy Woźniak i Franciszek Zawierucha. W dniu 28 października 1998 roku w głosowaniu tajnym na burmistrza miasta i gminy Gryfino Rada wybrała pana Wojciecha Długoborskiego, a w dniu 3 grudnia 1998 roku na jego zastępców Józefa Rucińskiego i Andrzeja Urbańskiego. W związku z wyborem na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Wojciecha Długoborskiego Rada Miejska 1 lutego 2002 roku na burmistrza miasta i gminy Gryfino wybrała pana Andrzeja Urbańskiego. Zastępcami burmistrza zostali Eugeniusz Kuduk i Józef Ruciński. W roku 1998 w wyniku późniejszych zmian w składzie zarządu miasta i gminy weszli burmistrz Wojciech Długoborski, zastępca burmistrza Józef Ruciński, zastępca burmistrza Andrzej Urbański, Mieczysław Sawaryn, Adam Kornel, Antoni Rak, Jan Ragan, Stanisław Osiński i Janusz Skrzypiński. Skład zarządu od dnia 1 lutego 2002 roku tworzyli burmistrz Andrzej Urbański, zastępca burmistrza Józef Ruciński, zastępca burmistrza Eugeniusz Kuduk, Jan Ragan, Janusz Skrzypiński, Antoni Rak, Marek Woś, sekretarz miasta i gminy Ewa De La Torre oraz skarbnik miasta i gminy Lilianna Ochmańska. Rada trzeciej kadencji obradowała na 49 sesjach, na których podjęto 654 uchwały. Zarząd odbył 198 posiedzeń i podjął 208 uchwał. Wybory samorządowe w Polsce w 2002 roku zostały przeprowadzone 27 października pierwsza tura i ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, czyli druga tura, 10 listopada. Frekwencja w gminie Gryfino wyniosła w pierwszej turze 46,54%, w drugiej turze 32,26%. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z dnia 27 października 2002 roku spowodowała likwidację zarządu miasta i gminy i wprowadziła wybór burmistrza w wyborach bezpośrednich. W pierwszych bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na burmistrza miasta i gminy Gryfino mieszkańcy wybrali Henryka Piłata. Na swego zastępcę powołał on pana Eugeniusza Koduka. Przewodniczącymi Rady Miejskiej w Gryfinie byli od 21 stycznia 2004 roku Jan Ragan, do 30 czerwca 2005 roku Zenon Trzepacz, od 29 września 2005 roku Kazimierz Fiszbach. Wiceprzewodniczącymi Rady byli Maciej Szabałkin, Zenon Trzepacz do 29 stycznia 2004 roku, Artur Nycz do 29 września 2005 roku, Janusz Skrzypiński od 29 września 2005 roku. Pozostały skład 21-osobowej rady tworzyli Jan Bielecki, Magdalena Chmura-Nycz, Krystyna Gazdecka, Józef Gutkowski, Czesław Kapusta, Lidia Karzyńska-Karpierz, Elżbieta Kasprzyk, Jan Kozłowski, Zdzisław Kmieciak, Mieczysław Matuszewski, Janina Nikitińska, Kazimierz Płonka, Antoni Rak, Marek Sanecki, Mieczysław Sawaryn, Ireneusz Sochaj i Stanisław Strzelczyk. Rada Miejska czwartej kadencji obradowała na 57 sesjach i podjęła 705 uchwał. Wybory samorządowe w 2006 roku zostały przeprowadzone 12 listopada pierwsza tura, druga tura, czyli ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, odbyły się 26 listopada. Frekwencja wyborcza w gminie Gryfino wyniosła w dniu 12 listopada 48,29%, w dniu 26 listopada 43,81%. Na burmistrza miasta i gminy Gryfino mieszkańcy ponownie wybrali pana Henryka Piłata. Zastępcami burmistrza zostali Eugeniusz Kuduk i Maciej Szabałkin. przewodniczącym Rady Miejskiej w Gryfinie piątej kadencji został pan Mieczysław Sawaryn. Wiceprzewodniczącymi Rady Janusz Skrzypiński. Od 27 listopada 2006 roku do 6 listopada 2008 roku Paweł Nikityński i od 6 listopada 2008 roku Kazimierz Fiszba. Pozostały skład Rady tworzyli Magdalena Chmura-Nycz, Tadeusz Figas, Rafał Guga, Lidia Karzyńska-Karpierz, Elżbieta Kasprzyk, Jacek Kawka, Wanda Kmieciak, Zbigniew Kozakiewicz, Andrzej Kułdosz, Tomasz Namieciński, Janina Nikityńska, Artur Nycz, Marcin Para, Eugeniusz Robak, Stanisław Różański, Marek Sanecki i Ireneusz Sochaj. Rada obradowała na 57 sesjach i podjęła 633 uchwały. Przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku w wyborach samorządowych mieszkańcy gminy Gryfino wybierali 21 radnych w trzech okręgach wyborczych. W drugiej turze wyborów 5 grudnia 2010 roku po raz trzeci mieszkańcy Gryfina wybrali na burmistrza pana Henryka Piłata. Frekwencja wyborcza w gminie Gryfino wyniosła w pierwszej turze 52,96%, w drugiej turze 43,06%. Zastępcą burmistrza był pan Maciej Szabałkin. W dniu 13 listopada 2013 roku na stanowisko drugiego zastępcy burmistrza został powołany pan Janusz Korżak. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie Rada ponownie wybrała pana Mieczysława Sawaryna. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali Paweł Nikityński i Janusz Skrzypiński. Pozostały skład Rady tworzyły następujące osoby. Magdalena Chmura-Nycz, Ewa De La Torre, Tadeusz Figas, Kazimierz Fiszbach, Rafał Guga, Krzysztof Kładki, Jarosław Kardasz, Elżbieta Kasprzyk, Jacek Kawka, Eugeniusz Kuduk, Tomasz Namieciński, Janina Nikityńska, Jerzy Piasecki, Eugeniusz Robak, Ryszard Radawiec, Marek Suchomski, Zenon Trzepacz i Jolanta Witowska. Rada Miejska w Gryfinie szóstej kadencji obradowała na 53 sesjach, na której podjęła 451 uchwał. Ostatnie wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, które odbyły się 16 i 30 listopada 2014 roku, były pierwszymi wyborami samorządowymi przeprowadzonymi na podstawie przepisów kodeksu wyborczego z 2011 roku. W większości gmin poza miastami na prawach powiatu zaczęła obowiązywać po raz pierwszy ordynacja jednomandatowa większościowa. W praktyce oznaczało to, że radnym w danym okręgu wyborczym zostaje wybrana tylko jedna osoba, ta, która zdobyła najwięcej głosów. Wcześniej obowiązywała zasada proporcjonalności. Mieszkańcy gminy Gryfino wybierali 21 radnych w 21 okręgach wyborczych. Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła w pierwszej turze 48,86%, w drugiej turze 43,80%. Na burmistrza miasta i gminy Gryfino mieszkańcy gminy wybrali pana Mieczysława Sawaryna, który na swoich zastępców powołał Pawła Nikityńskiego i Tomasza Millera. Po raz pierwszy do reprezentowania Rady Miejskiej radni wybrali spośród swego grona kobietę. Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gryfinie została Elżbieta Kasprzyk. Na wiceprzewodniczących Rady wybrani zostali Zdzisław Kmieciak i Tomasz Namieciński. Pozostały skład osobowy Rady tworzą Roland Adamiak, Ewa De La Torre, Rafał Guga, Krzysztof Kładki, Leszek Jaremczuk, Łukasz Kamiński, Jacek Kawka, Zbigniew Kozakiewicz, Marcin Para, Marcin Pazik, Małgorzata Rubczak, Czesław Skonecki, Ireneusz Sochaj, Zenon Trzepacz, Bogdan Warda, Małgorzata Wisińska, Jolanta Witowska i Piotr Zwoliński. Do dnia dzisiejszego odbyło się 7 sesji, a Rada Miejska podjęła 67 uchwał. Drodzy Państwo, w tym miejscu chciałabym prosić o powstanie, ponieważ chciałabym... Drodzy Państwo, pamiętajmy o tych, którzy od 1990 roku tworzyli gryfiński samorząd, gryfińską historię, a których nie ma dziś z nami. Uczcijmy minutą ciszy świętej pamięci Antoniego Anweilera, Stanisława Gazdeckiego, Jana Inglota, Jerzego Jurkiewicza, Czesława Kapustę, Ryszarda Dankowskiego, Franciszka Zawieruchę, Jana Kozłowskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałabym zaprosić wszystkich zgromadzonych na sesji na upamiętnienie przez Radę Miejską rocznicy 25-lecia pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce posadzeniem dębu w Parku Miejskim imieniem Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie. Czy pan burmistrz teraz chciałby zabrać głos, czy... Proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 25 lat tak zwanego odrodzonego samorządu to moment do zastanowienia się i refleksji, bo tak naprawdę w 1944 roku, w momencie kiedy na terytorium dawnej RP wkroczyła Armia Radziecka, to przez ponad 45 lat znajdowaliśmy się w systemie całkowitego politycznego podporządkowania obcemu mocarstwu i te 25 lat samorządności nigdy by do tego nie doszło, gdyby naród polski w całości nie walczył o swoją niepodległość. Na tą niepodległość składają się wydarzenia i czyn wielu Polaków, poczynając od wydarzeń poznańskich, wydarzeń grudniowych, wydarzeń Radomia, sierpnia 80, stanu wojennego, działalność wielu naszych poprzedników i za to im trzeba podziękować. Czy Polska dzisiaj jest krajem, który jest miejscem szczęścia dla wszystkich? No pewnie tak nie jest. Zawsze się zastanawiałem, jak należy traktować sprawy społeczne, sprawy naszego kraju, naszych mieszkańców i dochodzę do wniosku, że wszyscy pełnimy misję i pełnimy rolę służebną. Trzeba zrozumieć, że bycie radnym, bycie burmistrzem to nie są tylko przyjemności, ale to jest ciężki obowiązek pracy na rzecz osób, które udzieliły nam zaufania. Dlatego też w tej pracy powinniśmy się kierować dobrem publicznym, dobrem naszych mieszkańców, bo suma tych spraw składa się na to, czy państwo polskie będzie państwem niezależnym, czy będziemy się rozwijać. Widzimy wiele zagrożeń. Zagrożeń w sferze zewnętrznej i w sferze wewnętrznej. I również musimy pamiętać, że w gminie Gryfino też mamy dzisiaj bardzo trudny i ciężki czas do rozwiązania. Dlatego proszę o wsparcie, o wspólną pracę, bo tych zagrożeń dla naszego samorządu jest wiele. Są to głównie zagrożenia ekonomiczne. Niestety mamy sytuację budżetową bardzo trudną. I powoli kończą się postępowania, na przykład postępowanie podatkowe z naszym największym podmiotem gospodarczym, Polską Grupą Energetyczną. które w istocie może przynieść poważne konsekwencje dla budżetu gryfińskiego. Nie tak jak mówiono, że otrzymamy 360 milionów razem z odsetkami, tylko może się okazać, że będziemy musieli wydatkować kilkanaście milionów na to, żeby pokryć skutki wcześniejszego działania. Proszę Państwa, proszę bardzo, żebyście zrozumieli, że Wasza praca, praca burmistrzów Gryfina, całego zespołu, którym jesteśmy, że musi być oceniana w sposób uczciwy, w sposób rozumiejący realia naszej gminy. Wiem, że w wielu miejscowościach podmiejskich ludzie chcieliby dodatkowych świetlic, chcieliby dodatkowych elementów związanych z życiem codziennym. Natomiast pamiętajcie i odwołujcie się do tej sytuacji, którą mamy, do tych zagrożeń, które obecnie przed gminą Gryfino stoją. Wspólnie rozwiązujmy problemy, skupmy się na tym, aby przede wszystkim społeczność Gryfina miała pracę, miała dochody, żeby nasi mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać za granicę, nie musieli wyjeżdżać do innych miejscowości i żebyśmy wspólnie jako Rada Miejska, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy osiągnęli w tej kadencji sukces, a jest to kadencja, która bardzo trudna do zapięcia finansowego. Mamy do spłacenia w najbliższych 4 latach około 40 milionów złotych i jeśli do tych wydatków dojdą jeszcze niespodziewane konsekwencje związane z kończącymi się postępowaniami podatkowymi, z inwestycjami, które musimy wykonać, to problemów do rozwiązania jest dużo. Dlatego apeluję do wszystkich o jedność, o pracowanie na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa, a również na rzecz naszego państwa. Chciałem wszystkim radnym, tym, którzy pełnili swoje funkcje wcześniej, tym, którzy te funkcje pełnią obecnie, urzędnikom, sołtysom, lokalnemu społeczeństwu podziękować za te 25 lat ciężkiej pracy i życzyć wspólnego sukcesu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zanim ogłoszę przerwę i poproszę Państwa, abyśmy przeszli do parku posadzić dąb, chciałabym jeszcze odczytać życzenia, które wpłynęły do Rady. Są to życzenia od ministra pracy i polityki społecznej oraz od marszałka Senatu z Kancelarii Prezydenta RP. Tak. Szanowni Państwo Przewodniczący, obchodzimy rocznicę związane z 25-leciem pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów samorządowych. Pamiętamy entuzjazm działaczy Komitetów Obywatelskich Solidarności, którzy podjęli się wyzwania budowy nowego demokratycznego ładu. Ze względu na znaczenie reformy samorządowej w odbudowie demokracji w Polsce zwracamy się w imieniu współpracowników projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 z apelem o zachowanie od zapomnienia wszelkiej dokumentacji, która powstała w trakcie prac nad reformą samorządową, a następnie podczas jej wdrażania. Chcemy zachować dokumenty tak cenne dla historii Polski, doby transformacji. Projekt Archiwa Przełomu realizowany jest wspólnie przez Kancelarię Senatu i Kancelarię Prezydenta RP pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Głównym celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiego elektronicznego, internetowego katalogu zasobów na potrzeby naukowców, studentów, młodzieży i wszystkich zainteresowanych historią najnowszą. Będą oni mogli znaleźć interesujące ich dokumenty w latach 1989-1991 w jednym miejscu. Dlatego zwracamy się z apelem do działaczy samorządowych, wójtów i pracowników gmin zatrudnionych po wyborach 1990 roku o przeszukanie swoich prywatnych archiwów i udostępnienie nam dokumentów, fotografii, filmów, nagrań, plakatów, ulotek, pamiątek, prasy, w których utrwalona została Wasza działalność w pierwszym okresie odrodzonego samorządu. Zwracamy się również do przedstawicieli regionalnych ośrodków kultury, nauki, pracowni dokumentacyjnych o poszukiwanie dokumentów i pamiątek historii z lat 1989-91 w swoim regionie. Zachęcamy do zapoznania się z naszym portalem internetowym www.archiwaprzełomu.pl. Znajdą na nim Państwo informacje na temat samego projektu, jego realizatorów oraz form współpracy. Prosimy również o rozpropagowanie naszego apelu wśród społeczności państwa, gminy i regionu poprzez lokalną prasę czy na przykład podczas rocznicowych obchodów. Bez Państwa wkładu niemożliwe będzie zachowanie wiedzy o przełomie pracach, o przełomowych pracach dla odbudowy demokratycznej lokalnej Polski i o wkładzie często dziś anonimowych ludzi, którzy w chwilach przełomu oddali część swego życia dla dobra ogółu. Podpisał szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska i szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. I jeszcze jedno pismo. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz. Szanowni Państwo Przewodniczący, ćwierćwiecze odrodzenia samorządu terytorialnego jest słusznym powodem naszej satysfakcji i dumy. Obchodząc 25-lecie pierwszych po II wojnie światowej całkowicie wolnych wyborów, pragnę w imieniu Senatu RP pogratulować wszystkim działaczom samorządowym ich pracy i wkładu w przebudowę ojczyzny. Minione 25 lat pozwala na dokonanie całościowej oceny wpływu odrodzenia samorządu terytorialnego na kształtowanie się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowanie Rzeczypospolitej. Samorząd stał się ponownie częścią władzy wykonawczej w państwie. Utworzenie gmin i przeprowadzenie powszechnych wyborów samorządowych stało się znaczącym bodźcem uruchamiającym inicjatywy ludzkie. Prowadziło do podejmowania przez przedstawicieli społeczności lokalnych decyzji o kierunkach rozwoju ich społeczności oraz przyczyniło się do zasadniczych zmian w świadomości społecznej. Rzeszą działaczy szczebla gminnego zawdzięczamy rozwój polskich wsi i miast. Praca radnych nie łączy się ze splendorem, a oprócz satysfakcji niejednokrotnie przynosi komplikacji w życiu rodzinnym i zawodowym. Bez pracy organicznej wielu dziesiątek tysięcy mieszkańców gmin włączających się w pracę na rzecz ich lokalnych ojczyzn byłoby to niemożliwe. Wyrażając swoje uznanie dla Państwa pracy, chciałbym zapewnić, że Senat jako inicjator reformy samorządowej stale współpracuje ze środowiskami samorządowymi. Nadal będzie podejmował wysiłki na rzecz udoskonalania prawa samorządowego i będzie służył gminom swoją pomocą. Z poważaniem, Bogdan Borusewicz. Szanowni Państwo, ogłoszę teraz, myślę, że 20 minut wystarczy, żebyśmy przeszli do parku i posadzili dąb w celu uczczenia 25. rocznicy wolnych wyborów samorządowych. A gdzie masz ten? Szanowni Państwo, proszę już o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady 8. sesji Rady Miejskiej. Kolejnym punktem, to jest punkt 3, zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać przewodniczących, czy komisje zgłaszają jakieś wnioski? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Proszę bardzo, jako pierwszy o głos poprosił pan radny Jacek Kawka.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że uczestniczyłem ostatnio w spotkaniu z mieszkańcami Wirowa na cyklicznym ich spotkaniu, które się odbywa w świetlicy w Wirowie, co jakiś czas. Zobowiązałem się na tym spotkaniu, że zgłoszę w imieniu tych mieszkańców interpelację w temacie kanalizacji. I ta interpelacja brzmi następująco. Proszę o przekazanie informacji, kiedy i w jaki sposób planuje się rozwiązać problem kanalizacji w miejscowości Wirów. Czy będzie tam kanalizacja zrobiona? Jeżeli tak, to w jaki sposób? I czy planowane są terminy na jej wykonanie oraz czy jest wykonywany montaż finansowy? Potencjalny montaż finansowy. Druga moja interpelacja dotyczy karty rodziny, szczecińskiej karty rodziny. Szanowni Państwo, 17 maja gminy Police, Dobra i Kołbaskowo podpisały porozumienie w sprawie korzystania ze szczecińskiej karty rodziny. Gmina Gryfino w ubiegłym roku przez okres 6 miesięcy, z tego co pamiętam, prowadziła prace związane z przystąpieniem do tego porozumienia. To porozumienie wiąże się z ulgami dla mieszkańców w korzystaniu przede wszystkim z komunikacji miejskiej w Szczecinie, tańszych biletów do Filharmonii, do Teatru Współczesnego, Teatru Pleciuga, do Muzeum Techniki i do kąpieliska Arkonka. Do tego porozumienia przystąpiły także firmy prywatne. Chciałbym się dowiedzieć, jak to się stało i dlaczego, że mieszkańcy naszej gminy nie będą mogli korzystać ze szczecińskiej karty rodziny. No dziękuję, to wszystko.
Dziękuję bardzo. Pan Czesław Skonecki, proszę.
Szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja swoją interpelację rozpocznę od wcześniej już składanych i po prostu jako ponaglenie. Chodzi o wykonanie ogrodzenia przy torach kolejowych. Jest odpowiedź od PKP, że do końca kwietnia miało być to wykonane. No niestety do dnia dzisiejszego nie rozpoczęte te prace. Ludzie przez te tory chodzą, no zagraża to bezpieczeństwu. Jeżeli chodzi o następną interpelację, wcześniej też złożoną, to jeżeli chodzi o ulicę Krasińskiego 24, przejście dla pieszych, tak jak rozpoczyna się na chodniku, kończy się na pasie zieleni, to na trawniku. Następna interpelacja. Mieszkańcy Żabnicy zwrócili się do mnie z prośbą o złożenie interpelacji w sprawie chodników i w ogóle jeżeli chodzi o drogę. No wiadomo rzecz, jaka sytuacja jest, jeżeli chodzi o Żabnicę. Tam no, konieczna jest ta inwestycja, ale mówią takimi słowami, że w Gryfinie z Polbruku dla rowerów się robi drogi, a tam, żeby z płytek zrobić dla pieszych, no jest trudno. Następna interpelacja, jeżeli chodzi o parking przy Urzędzie Miasta. Jak wiemy, parking jest zajęty stale. Tutaj trzeba mieć faktycznie duże szczęście, żeby zaparkować pojazd. I chodzi o to, żeby ten parking faktycznie służył dla ludzi załatwiających sprawy w urzędzie. I no już kiedyś była taka praktyka, że takie bilety były, gdzie tylko na jakiś określony czas, żeby można było wejść i załatwić sprawę. Poza tym, jeżeli chodzi na tym miejscu parkingowym, żeby miejsca dla niepełnosprawnych były przy wjeździe do parkingu, a nie na samym końcu, tam od strony już postoju taksi, niech te osoby, które faktycznie są niepełnosprawne, trudno im się poruszać, żeby ewentualnie jeszcze do urzędu miały ten kawałek pokonywać. Szanowni Państwo, chciałbym też złożyć interpelację w imieniu mieszkańców naszego miasta. Jak Państwo wiecie, odbywały się walne zgromadzenia członków spółdzielni mieszkaniowej Regalica w Gryfinie i takich zgromadzeń było na terenie miasta naszego 6. Uczestniczyłem w tych zgromadzeniach i starałem się w rozmowie z ludźmi ewentualnie przyjąć jakieś uwagi. Jeżeli chodzi o takie uwagi, to przy ulicy Iwaszkiewicza, już w tej sprawie Iwaszkiewicza 30-40 zgłaszałem interpelację. w sprawie znaków na, ustawionych na chodniku i tablicy informacyjnej pod znakiem, gdzie zaczepia się po prostu głową. Ludzie mówią, że już niejednokrotnie doznali jakichś tam uszkodzeń i proszą o reakcję, żeby te znaki były przestawione w sposób taki, żeby nie utrudniały przejścia. Następna interpelacja, mieszkańcy ulicy Słowiańskiej, Wieżowce, budynek 3, 4, 5. Na tym ciągu ulicy w porze nocnej jest całkowicie ciemność, ani jednej latarni nie ma. Przy tym przy bloku numer 4 jest wyrwa, gdzie ludzie się potykają, przewracają się, także proszą ludzie o oświetlenie tego terenu. No, faktycznie w porze nocnej, kiedy jeszcze ludzie nie śpią, no to ten teren na tyle oświetlony, że tyle co z okien też to światło. Wtedy, kiedy jest już spoczynek nocny, faktycznie całkowicie ciemność. Następna interpelacja, jeżeli chodzi o skwerek przy ulicy Kościelna 1 Maja, tam fontanna jest i tam od samego rana po prostu urzędują osoby spożywające alkohol, a przy AWC mają w tych krzakach pod tym murem i przekleństwa, i ten odór nie pozwala ludziom na normalne wypoczywanie. I jeżeli chodzi o następną interpelację, też ludzie proszą o pomalowanie przejść dla pieszych na terenie całego miasta, gdyż faktycznie dzisiaj te przejścia ewentualnie oznakowane są znakami pionowymi, bo faktycznie to, co na jezdni, to już po okresie zimowym zostało zmyte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Bogdan Jacek Warda, proszę.
Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, ja mam jedną tylko interpelację. Ja chciałbym tutaj zapoznać, bo przekażę taką informację zdjęciową dla Burmistrza Tomasza Millera. Jak wygląda chodnik pomiędzy ulicą Chrobrego, ulicą Niepodległości, czyli przejście między tutaj od przejścia pod nóżkami aż do budynku liceum. Jest on w tragicznym stanie, a jest to, proszę Państwa, środek miasta. Apelowałbym, żeby go wymienić. Po obu stronach jest polbruk i zarówno przy Bolesława Chrobrego, jak i przy Niepodległości. Natomiast tu są płytki tak powyrypywane, że trudno przejść. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Roland Adamiak, proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowny panie burmistrzu, mieszkańcy Sobieradza w trakcie trwania komisji rewizyjnej w zeszły piątek zobowiązali mnie do uzyskania informacji, jakie czynności podjął urząd w sprawie dotyczącej elektrowni wiatrowych pod nazwą Parsówek 1 po bramie geodezyjnym Drzenin Parsówek Sobieradz w okresie po otrzymaniu oceny i weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w Parsówku. W związku z tym bardzo, bardzo proszę o informację w tym przedmiocie. Natomiast drugą sprawą jest to, iż mieszkańcy zgłaszali już wielokrotnie problem związany z niezabezpieczoną studzienką, której pokrywa jest w znacznym stopniu zniszczona, brakuje jej części. Jest to studzienka ulokowana na wysokości ulicy Łożyckiej przy numerze 69. Jest to droga prowadząca do przystani po lewej jej stronie na końcowym rozwidleniu. Proszę o podjęcie stosownych czynności w tej sprawie, gdyż miejsce to jest miejscem spacerów, także rodziców z małymi dziećmi, i zagraża to ich bezpieczeństwu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan Zbigniew Kozakiewicz, proszę.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowny panie burmistrzu, czytam w gazecie gryfińskiej krótką wypowiedź byłego radnego naszego gryfińskiego, Artura Necia. Przeczytam tylko: niedawno zakończyły się konsultacje uszczegółowienia regionalnego programu operacyjnego, dokumentu, który przesądza, kto, na co i w jakiej wysokości będzie mógł pozyskiwać środki z RPO. Przypomnę, wysokość to 6,7 miliarda. Olbrzymie pieniądze. Dobrze by było, aby ten dokument był konsultowany z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. no i tak dalej, chodzi o wykorzystanie środków, a na koniec pisze, niestety nie wiem, czy gmina podjęła w takim kierunku działania. Są to radni wojewódzki, mówię Artur Nycz i pani Ewa Dudar, Paweł Mucha, aktywni, doświadczeni samorządowcy. Minęło pół roku, czy nie warto było spotkać się tutaj w czerwcu, bo środki zaczynają być dzielone, programy ruszają w ruch i mówimy, pan burmistrz powiedział przed chwilą, że borykamy się z problemami finansowymi. Budżet, no wiadomo jaki jest, bardzo słabiutki. Trzeba wykorzystać wszystkie szanse, szczególnie te zewnętrzne, unijne. I musimy pełną parą wykorzystać naszych radnych wojewódzkich, żeby wspólnie, razem zdobyć te środki. Działamy wspólnie, dlatego proponuję już w czerwcu spotkać się z radnymi, tą trójką wojewódzkich radnych, żeby mają oni swoje pomysły, my swoje pomysły, wspólnie, razem na pewno coś osiągniemy. Bo tak niedogadane pewne sprawy, no mogą, że niektóre środki uciekną, a to każda złotówka jest bardzo ważna. Mówiłem, pierwsza interpelacja dotyczy właśnie spotkania już w czerwcu, zorganizowania tego spotkania z burmistrzami, radnymi, naczelnikami, kierownikami wydziałów. Mniejsze pieniądze od razu można wykonać, ścieżka nasza rowerowa. Cieszę się bardzo, że nasze społeczeństwo zrozumiało, że problematyka jest bardzo ważna. Ruszamy się, chodzimy, biegamy w różny sposób, czy to na rowerach, czy z kinkami, czy na rolkach, ale są osoby starsze, mamy tatusiowie z wózkami, z dziećmi na tej ścieżce rowerowej. Przydałyby się ze 3-4 ławeczki, no, żeby mogły te osoby również odpocząć. Także tutaj proszę o interpelację w tej sprawie zamontowania ławeczek na naszej ścieżce rowerowej. Nie jest długa, ale ławeczki się przydadzą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja może panie Zbyszku chciałabym tylko dodać, że radni sejmiku wojewódzkiego zapraszani są na każdą sesję. No nie byli na żadnej. Myślę, że zdecydowanie łatwiej, pan Paweł Mucha chyba był raz, zdecydowanie łatwiejszy ten kontakt gdyby również druga strona chciała tutaj uczestniczyć na rzecz naszej społeczności. Ale już dziękuję. Oddaję głos pani radnej Jolancie Witowskiej. Proszę.
Dziękuję. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Moja pierwsza interpelacja dotyczy potrzeby wprowadzenia rozwiązań, które zagwarantują bezpieczeństwo użytkowników osiedlowej drogi w rejonie Wieżowców. Zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy Słowiańskiej z prośbą o podjęcie konkretnych działań, które poprawią ich bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Aktualna sytuacja jest taka, że czują się zagrożeni zachowaniem kierowców, którzy korzystają z tej drogi. Jak wiemy, droga przebiega tuż przy budynkach, klatki schodowe mają wyjścia praktycznie na drogę. Korzystają z tej drogi nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także ci gryfinianie, którzy traktują ją jako skrót do objazdu w celu pominięcia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 1 Maja i Bolesława Chrobrego. I dlatego, panie burmistrzu, jeszcze chcę powiedzieć, że wielu kierowców nagminnie przekracza obowiązującą prędkość w tym rejonie. No i stwarzają zagrożenie, zwłaszcza dla bardzo licznej grupy mieszkańców w tym przedziale wiekowym. Dotyczy to dzieci, tak? I dlatego bardzo proszę o zamontowanie tam progu spowalniającego. I kolejna interpelacja. W imieniu członków Komisji, Społecznej Komisji Mieszkaniowej chcę zwrócić uwagę na problem wykupu mieszkań z zasobów gminnych. Obecna sytuacja w naszej ocenie wymaga dogłębnej analizy i podjęcia konkretnych działań. Aktualnie daje się zaobserwować sytuację, w której najemcy dokonują wykupu mieszkań w niedługim czasie od otrzymania przydziału. A jak wiemy, istotą funkcjonowania mieszkań komunalnych jest zapewnienie pomocy tym osobom o niskich dochodach, pozostających w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie są w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć sobie mieszkania. Tak? I tym bardziej zastanawia decyzja wnioskodawcy o chęci wykupu takiego mieszkania, na przykład po roku czy po miesiącu, na pół roku od czasu otrzymania przydziału. Przedmiotowe działanie nie koresponduje z uprzednio składanymi deklaracjami o dochodach, które no stanowią tutaj podstawę, tak, do przyznania lokalu komunalnego. Chcę jeszcze powiedzieć, że Komisja Mieszkaniowa nie jest w stanie zweryfikować oświadczeń wnioskodawcy o osiąganych dochodach, zwłaszcza gdy te są osiągane jako dochody z tytułu umów cywilnoprawnych czy z prac dorywczych. I mając powyższe na uwadze, wskazujemy na istniejącą potrzebę zweryfikowania zasad sprzedaży lokali zasobów komunalnych i wprowadzenia narzędzi blokujących. Podobne rozwiązania przyjmują samorządy w Polsce. Chodzi o to, żeby te przedmiotowe ograniczenia mogły, znaczy polegały na czasowym ograniczeniu niemożności, tak, nabywania tego mieszkania przez okres 5 lat od daty otrzymania go w posiadanie, tak? Na przykład, tak? To jest sprawa do dyskusji. Obecna sytuacja, jaka jest, prowadzi do patologii, w której mieszkania są tak naprawdę wykupywane przez osoby, które mogłyby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe na wolnym rynku, a nie kosztem osób naprawdę potrzebujących. Ponadto przedwczesna sprzedaż lokali i zasobów komunalnych nie jest także korzystna z punktu widzenia finansów gminy. Zwyczajnie pozbawia ją dochodów z tytułu najmu lokalu. Tak? Należy również zwrócić uwagę na fakt, że gminne zasoby mieszkaniowe mamy bardzo, bardzo niewielkie, a nowe lokale oddajemy stosunkowo rzadko. Tak? Więc panie burmistrzu, uważamy, że dawanie przyzwolenia takim rozwiązaniem jest społecznie niesprawiedliwe i oczekujemy zajęcia stanowiska w tej przedmiotowej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Małgorzata Wiesińska, proszę.
Szanowni panowie burmistrzowi, Wysoka Rada, ja zwracam się z prośbą poprzez pana burmistrza do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zbadanie poziomu hałasu przy drodze S3, szczególnie w miejscowości Sobierac i Sobiemyśl. I druga sprawa, od kilkunastu tygodni w miejscowości Dołgie występują codzienne przerwy w dostawie wody. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Mieszkańcy rozmawiali telefonicznie z przedstawicielami PUK-ów bez żadnych rezultatów. I dlatego bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Kamiński. Proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado. Pragnę zwrócić państwa uwagę na problem, z którym borykają się większość rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Sprzymierzonych. Konkretniej mówię o utrudnieniu, jakie związane jest z transportem dzieci, a mówiąc jeszcze ściślej, problem z miejscem, w którym można pozostawić auto. W związku z tym zwracam się z prośbą o przeanalizowanie, czy słuszne nie byłoby wprowadzenie odpowiednich przepisów mówiących, iż parkowanie przy wyżej wymienionym przedszkolu na czas wysiadania dzieci jest możliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Ireneusz Sochaj, proszę.
Panie burmistrzu, otrzymałem sygnał ze środowiska osób niewidomych odnośnie poprawienia bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejść sygnalizacji świetlnej dla pieszych. Chodzi o wzmocnienie lub poprawę sygnału dźwiękowego, który jest tam emitowany. I tak proszę o rozważenie, to jest pytanie w sumie do Generalnej Dyrekcji Dróg. W związku z tym, że szkoła specjalna na ulicy Łużyckiej przestała działać, jest tam przejście, które dysponuje i sygnałem takim i siakim, czy możliwe jest przeniesienie tego przejścia bliżej Lidla, bliżej przystanku autobusowego. Jest po prostu taka potrzeba. Drugie pytanie to chodzi o przejście przez ulicę Łużycką przy Straży Pożarnej. Chodzi o wzmocnienie tego sygnału, który jest emitowany właśnie przy przekraczaniu ulicy Łużyckiej. I trzecia sprawa to jest samo centrum, czyli ulica Bolesława Chrobrego i 1 Maja. Od strony Urzędu Miasta i Gminy również chodzi o wzmocnienie sygnału, ewentualnie o zamienienie jego na sygnał głosowy. Nie dźwięk, tylko po prostu możesz iść, czy coś w tym rodzaju. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tutaj się przyłączam tak samo do interpelacji pani Małgorzaty Wiesińskiej, która mówiła o pomiarze emisji hałasu, którą ewentualnie mogłaby przeprowadzić Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad i proszę tak samo umieszczenie tam miejscowości Gardba. Druga rzecz. Szanowni państwo, panie burmistrzu, dostałem dzisiaj odpowiedzi na interpelacje, które zgłaszałem na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Są one takie dosyć ubogie w trzech zdaniach tak naprawdę. Ale chciałem prosić o jedną rzecz, bo mówiłem, zresztą nie tylko ja, sołtys Sołectwa Garno Tadeusz Feller zgłaszał wnioski dotyczące zniszczonych tablic oraz chodników w miejscowości Gardno. Do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi na te interpelacje. W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź, najlepiej odpowiedź pisemną, bo o to prosiłem. I jeszcze jedną rzecz. Poprosił mnie sołtys sołectwa Dżenin, pan Edward Wąsiel, o interwencję w sprawie uszkodzonej pompy wodnej, która znajduje się w Dżeninie przy ulicy 1 Maja. Te szczegóły zna pan sołtys. Ewentualnie, jeżeli była taka możliwość, to wymiany tej pompy dla celów bezpieczeństwa na hydrant. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Piotr Coliński.
Dziękuję. Panie burmistrzu, kilka spraw. Zwróciło się do mnie kilku kupców z targowiska miejskiego z przypomnieniem, a właściwie zapytaniem, kiedy nastąpi obiecana relokacja koszy na śmieci, które w tej chwili usytuowane są przy jednym z wejść na teren targowiska. Kolejna sprawa. Jakiś czas temu zgłaszałem interpelację w sprawie postawienia kilku słupów oświetleniowych na nowo powstałych osiedlach, zarówno w rejonie ulicy Rejmonta, jak i w rejonie ulicy Śląskiej. Odpowiedź, którą otrzymałem, w ogóle zarówno mnie, jak i mieszkańców nie satysfakcjonuje. W imieniu mieszkańców nalegam, aby zakończyć rozmowy z firmą Eneos i przystąpić do działania po prostu. Panie burmistrzu, w XXI wieku w Gryfinie na 10 nowo powstałych ulicach panują egipskie ciemności. Może najwyższy czas wprowadzić normalność. Kolejna sprawa. Panie burmistrzu, otrzymuję bardzo wiele sygnałów o pojawiających się aktach wandalizmu oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Apeluję o zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej w godzinach 19-22. I sprawa na koniec uważam bardzo pilna. W imieniu mieszkańców ulic Prusa, Okrężnej, Wyspiańskiego, Rejmonta, Sienkiewicza apeluję o natychmiastowy przegląd ciągów pieszych i wymianę lub uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych. Panie burmistrzu, proponuję osobom dokonującym sprawdzania stanu faktycznego, aby wykonały to sprawdzenie z perspektywy osoby pieszej, tak? A nie jak to dotychczas było robione, że przejeżdżają pracownicy PUK samochodem wzdłuż chodnika i obserwują, gdzie nie ma płytki albo gdzie jest wykruszona. Koszt tej drobnej inwestycji z pewnością nie będzie duży, a znacznie poprawi bezpieczeństwo poruszających się tymi chodnikami osób. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zdzisław Kmieciak, proszę.
Dziękuję. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja ponawiam interpelację. W grudniu zgłaszałem interpelację do PUK-u odnośnie zasów w Czepinie na ulicy Gryfińskiej o sprawdzenie i odszukanie pewnych tych zasów. Dostałem odpowiedź, ale z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, co mi tam jednoznacznie piszą, że to jest w gestii PUK-u, nie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Dlatego kieruję tutaj to pytanie teraz do pana prezesa, bo jest na sali, żeby naprawdę przyjrzał się i zmobilizował swoich pracowników, bo tam pracownikiem, inspektorem nadzoru był właśnie pracownik PUK-u. On to odbierał, on powinien się uderzyć w piersi i po prostu coś naprawdę się tym zająć, a nie zganiać a przede wszystkim i na mnie. Ja też byłem winny tego, że zostały zasypane te studzienki. Nie wiem dlaczego, ale też zostałem owiniony. Generalna dyrekcja bardzo bym prosił, jest to bardzo poważna sprawa, o odszukanie tych zasów. To jest jedno. W Czepinie przy ulicy Gryfińskiej, a Piaskowej, dokładnie Piaskowa 2, jest tam studzienka, tylko deszczowa, która nie odbiera wody, bo ona jest za wysoko obsadzona, po prostu tam kropla wody do niej nie idzie. Chodzi o wypoziomowanie tej studzienki. Również jest to dość ważna sprawa, a zarazem i śmieszna, bo studzienka jest, a ona wody nie odbiera, nie? W Nowych Brynkach na ulicy Szczecińskiej przy przystanku autobusowym, tam jest jeden przystanek autobusowy w Nowych Brynkach, jak do Szczecina, tak do Gryfina, stoi potężne, duże drzewo suche i to przy przejściu na pieszych. Jest to niebywale bardzo groźnie to wygląda i nie daj Boże, że może dojść tam do nieszczęścia. Bardzo bym prosił o przyjrzanie się temu drzewu. To jest Szczecińska na przystanku przy pasach. Mieszkańcy Starych Brynek prosili mnie mieszkańcy za pośrednictwem moim bardzo proszę o przegląd chodników. Jest tam co prawda niewiele tych chodników, ale jest to pouszkadzane i taka prośba po inwentaryzacji tak tych chodników, jeżeli by było możliwe, naprawa pewnych elementów. Jak również tam podjazd do świetlicy na parking, tam praktycznie to jest, nie wiem jak to było zrobione, ale tam praktycznie nie można dojechać na ten parking. Jest tam coś, by trzeba było z tym wjazdem na parking przy świetlicy w Starych Brynkach zrobić. Również pani świetlicowa i mieszkańcy prosili, również przy świetlicy jest tam jakieś stare drzewo, ja go nie widziałem, tylko mi zgłaszali, że również to przy placu zabaw, przy świetlicy, tam gdzieś jest jakieś drzewo, które też zagraża, tam dzieciaki się przemieszczają, również by trzeba było tym się przyjrzeć. Przystanek kolejowy w Czepinie. Naprawdę jest to wstyd, bo jest, wiadomo, że to nie do nas, ale mobilizować kolej jest tak zarośnięty, że tej wiaty prawdopodobnie niedługo nie będzie widać. Tak jak do Szczecina, tak i do Gryfina. Obkoszenie, zmobilizować, tam by trzeba było kolej, żeby tym się również zajęli, bo trochę nieładnie ludzie przejeżdżają, a tu gmina Gryfino, zarośnięte przystanki. I również mam taką prośbę, interpelację zgłaszam to za pośrednictwem Urzędu Miasta do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych odnośnie przeglądu chodników, ale w Czepinie. W Czepinie i Nowych Brynkach. Tam są miejsca również bardzo pozapadane, także należałoby też również przegląd zrobić i naprawę tych chodników Czepino i Nowe Brynki. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Pan radny Leszek Jaremczuk, proszę.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado. 2 miesiące temu składałem interpelację w sprawie drogi wojewódzkiej 120 w Wołtyniu i rosnących przy niej głogów oraz uszkodzonej barierki ochronnej. Dalej nic się nie dzieje. W związku z tym proszę o reakcję w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ireneusz Sochaj.
Ja tylko gwoli uzupełnienia interpelacji. Chodzi jeszcze o zainstalowanie sygnału dźwiękowego przy przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej numer 1 przy ulicy Łużyckiej. Tam kiedyś ten sygnał był. Nie wiem, czy zniknął, czy zepsuł się. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Kilka spraw. Jako pierwszą tak na gorąco chciałbym się przyłączyć do głosu pana radnego Zwolińskiego, jeżeli chodzi o oświetlenie, odpowiedzi, którą dokładnie taką samą dostałem a propos oświetlenia na ulicy Opolskiej, na ulicy Flisaczej, już przy zakręcie, przy oczyszczalni ścieków. No i faktycznie mieszkańcy nie są w stanie zrozumieć takiej odpowiedzi, że te rozmowy trwają albo że nie stać na jedną lampę gminy, szczególnie, że tamte przyłącza gdzieś są. Prosiłbym, żeby jednak zakończyć te rozmowy, przyłączą się do tego apelu i po prostu zacząć działać. Panie burmistrzu, chciałbym teraz poruszyć jeszcze kilka spraw. Pierwsza sprawa, na poprzedniej sesji składałem interpelację. Tutaj się przyłączam do głosu pana przewodniczącego Namiecińskiego, bo też nie dostałem odpowiedzi w sprawie protokołów, o których mówiłem, w sprawie Sobieradza. Do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi, czy je dostanę do wglądu, czy nie dostanę do wglądu. Chciałbym się po prostu z nimi zapoznać. Panie burmistrzu, zbliża się sezon letni. Mamy aspirację, żeby być gminą otwartą na turystów. A i mieszkańcy też czasami mają takie potrzeby. W centrum miasta nie ma żadnego miejsca, żadnej toalety publicznej. No i niestety kończy się to tym, że w niektórych miejscach mamy takie nielegalne toalety, co niestety wpływa na estetykę miasta. Prosiłbym, żeby zastanowić się, umiejscowić i taką toaletę po prostu gdzieś stworzyć. Panie burmistrzu, również uczestniczyłem w spotkaniu wiejskim w Wirowie i oprócz tych spraw, które poruszał radny Jacek Kawka, mieszkańcy Wirowa bardzo oczekują i bardzo zależy im na remoncie zatoczki autobusowej. To nie jest chyba jakiś taki koszt, przez który gmina mogłaby zbankrutować. Natomiast tutaj chodzi o bezpieczeństwo także dzieci dojeżdżających autobusem. Prosiłbym, aby tę sprawę jak najszybciej zakończyć. Panie burmistrzu, ostatnimi czasy został ogłoszony program i właśnie ostatnio rozstrzygnięty. Nie, bo może panowie burmistrzowie coś ustalą, to bym od razu dostał odpowiedź, to by było lepsze. I to nie, tu nie było złośliwości z mojej strony. Panie burmistrzu, tutaj przede wszystkim właśnie do pana burmistrza Pawła Nikityńskiego bodajże powinien być zainteresowany. Ostatnio został już właściwie wdrożony, uchwalony program przez Radę Ministrów, program Książki Naszych Marzeń, wsparcie finansowe bibliotek szkół podstawowych. Wiem, że niektóre szkoły się zaangażowały, wybrały takie książki, które chciałyby mieć w bibliotekach i tutaj jest spore dofinansowanie właśnie w tym programie. Czy gmina w ten program będzie się angażowała, tak? Ponieważ to właściwie wychodzi 20% tylko wkładu własnego. Panie burmistrzu, taka sprawa dotycząca strony BIP naszej gminy. Tam jest zakładka kontakt z radnymi. I w tej zakładce, no przynajmniej przy moim nazwisku, jest adres, z którego po prostu korzystać nie mogę, ponieważ zgłaszałem to wielokrotnie, z tym adresem jest jakiś problem i no nie da się po prostu tam na nim pracować. Dlatego prosiłbym, jeżeli jest to możliwe, to prosiłbym o umieszczenie mojego numeru telefonu przy tej zakładce, żeby nie było tak, że ja się uchylam od kontaktów z mieszkańcami. Panie burmistrzu, dostałem odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji, kiedy zadawałem pytanie o ewentualny mobbing w jednostkach oświatowych. Chodziło mi dokładnie o przedszkole numer 4. Dostałem odpowiedź bardzo niekonkretną, taką, że pan burmistrz zwraca szczególną uwagę na sygnały o ewentualnym mobbingu w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gryfino. Wszystkie takie informacje są dokładnie sprawdzane i w razie potrzeby będą podjęte odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. No niekoniecznie do tego zmierzało moje pytanie. Ja zadawałem pytanie w sprawie pewnego faktu, który miał miejsce na sesji 25 września 2014 roku, jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy to jeszcze ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pan Paweł Nikityński, zgłaszał, jakby to powiedzieć, czy przytoczyć, cytuję, możliwe jest, żeby w tej placówce dochodziło do praktyk wobec pracowników, tak, czy możliwe jest, że w tej placówce dochodziło do praktyk wobec pracowników, które graniczyłyby z mobbingiem lub też zastraszaniem, bo jeśli tak jest, albo jeśli to się uprawdopodobni, to będę pierwszym, który stanie w obronie tych pracowników. Kończę cytat, bo on oddaje jakby tutaj całość. Tak, przepraszam. I jak to moje pytanie zmierzało do tego, czy pan jako wiceburmistrz od spraw edukacji z tą sprawą się zajął i czy pan stwierdził taki fakt? Jeżeli nie, to czy jakieś słowa wyjaśnienia jednak nie powinny w tym temacie paść? To nie tyle o mnie, co raczej o placówkę, bo wiem, że pracownicy byli tam troszeczkę zbulwersowani tym faktem. Panie burmistrzu, w ostatnim tygodniku, a właściwie nie tygodniku, ponieważ 7 dni Gryfino ukazuje się 2 razy w tygodniu, ukazał się duży artykuł o schodach przy gimnazjum. Ja na sesji 29 stycznia, na trzeciej sesji zgłaszałem interpelację w tej sprawie i dostałem taką odpowiedź, że teren, o który pan interpeluje, jest w zarządzie zespołu szkół. Podejmujemy rozmowy z dyrekcją szkoły, czy podejmiemy rozmowy z dyrekcją szkoły w celu wypracowania docelowej koncepcji ruchu pieszego na tym terenie, ustalenia ewentualnych prac niezbędnych do wykonania. No, minęło kilka miesięcy i w gazecie ukazuje się duży artykuł o tym, że tam są osoby, które są poszkodowane, poruszając się tym ciągiem. Panie burmistrzu, prosiłbym, żeby no coś z tymi schodami i nie tylko schodami, z całym ciągiem prowadzącym aż do ulicy Krasińskiego coś zrobić. Przypomnę, że z tych schodów korzystają rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do szkoły podstawowej numer 3. No i ostatnia sprawa. Tak, panie burmistrzu, też na początku tej kadencji interpelowałem o zwołanie debaty w sprawie osób niepełnosprawnych i tutaj wielkie podziękowania przede wszystkim dla pani przewodniczącej, bo taka debata faktycznie się odbyła, dla pana burmistrza także, ale na tej debacie padły pewne zobowiązania. Tak bym delikatnie to chciał jednak powiedzieć. Otóż, że powstanie komisja składająca się z tych osób chętnych, niepełnosprawnych, czy zespół, która zajmie się wypracowaniem wniosków. No, pamiętam dokładnie, bo ten wniosek ja składałem. Natomiast na dzień dzisiejszy no, takiego zespołu nie ma. Chciałem się zapytać, co stoi na przeszkodzie, ewentualnie kiedy taki zespół zostanie powołany, ponieważ środowisko bardzo często o to pyta. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Ja również mam interpelację, ale pozwolę sobie w dwóch kwestiach odnieść się do zapytań pana radnego Rafała Gugi. Jedna to kwestia zespołu do spraw osób niepełnosprawnych. Jest taki zespół, na liście jest 20 parę osób. Wszystkie kontakty do tych osób, to wszystko zostało przekazane burmistrzowi. Burmistrz następnie przekazał to odpowiedniej jednostce i wiem, że przygotowywane jest zarządzenie, które pewnie lada moment się ukaże na stronie urzędu. Także wszystko tutaj działa, panie radny. Natomiast druga sprawa adresu mailowego. Myślę, że nie ma potrzeby, panie radny, tutaj angażować to pana burmistrza. Wystarczy zgłosić się do informatyka i on od ręki takie rzeczy naprawia. No to jakoś jest pan wyjątkiem. Dziękuję bardzo. Ja mam również dwie interpelacje, zapytania, prośby. Pierwsza, panie burmistrzu, prośba, aby zwrócić się do firm, które zajmują się prawidłowym utrzymaniem pasów dróg. Chodzi głównie o wykaszanie poboczy. W wielu miejscach gminy Gryfino te pobocza są pozarastane. Wjazdy z dróg bocznych niewidoczne, stwarzające zagrożenie. Taki stan obserwuję codziennie na drodze łączącej Gryfino z Chwarsnicą i dalej, gdzie z tych dróg bocznych po prostu bardzo trudno włączyć się do ruchu. Dlatego bardzo proszę, aby skierować pisma do zarządców dróg, żeby dopilnowali tej sprawy. Podobna sytuacja dotyczy niektórych miejsc gminnych, placów zabaw, gdzie też potrzeba już wysłać ludzi, którzy wykoszą trawę, bo po tych ostatnich deszczach to dość intensywnie rośnie. Wiem, że w wielu miejscowościach, tam gdzie są zespoły, kluby sportowe, to w jakiś sposób tam wykonują te zadania. Natomiast są miejscowości takie, których nie ma tych zespołów, nie zostały przekazane środki. W związku z tym proszę, aby tam skierować odpowiednie służby. I prośba, panie burmistrzu, cieszę się, że wiele rzeczy się dzieje, że organizuje pan wiele spotkań z mieszkańcami. Prosiłabym w celu poprawienia komunikacji, aby takie informacje trafiały również do bezpośrednio do biura obsługi rady, żeby radni tam nie musieli szukać po jakichś stronach internetowych, nie zawsze na nie wchodzą, aby po prostu biuro rady miało taką informację, a na pewno wielu z radnych chętnie również skorzysta z planowanych spotkań. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Bezpośrednio zgodnie ze swoimi kompetencjami zwrócić się do odpowiednich urzędów, żeby radni to robili we własnym zakresie. Postaram się tutaj z prezydium rady spotkać i te zagadnienia omówić, bo nie jest naszej możliwości, żebyśmy pracowali więcej niż przez tydzień, dopóki 12 minut dziennie. Proszę, żebyście Państwo to zrozumieli, bo ja te wszystkie problemy, o których słusznie mówicie, podzielam również z Wami. Od lat o tym mówię i przez 16 lat, jak byłem radny, nie mogłem się doprosić, żeby realizować te rzeczy, które Państwo dzisiaj wskazujecie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa De La Torre.
Panie burmistrzu, ja rozumiem, że w obliczu tylu interpelacji w pana głosie odzywa się pragmatyzm co do obiegu dokumentów, ale jako wieloletni pracownik samorządowy i jako radna chciałam pana przestrzec przed zachęcaniem radnych do prowadzenia korespondencji z instytucjami zewnętrznymi, ponieważ dowie się pan za jakiś czas, że członkowie organów uchwałodawczego chcą wyręczyć w zarządzaniu gminą organ wykonawczy, będzie obieg informacji poza pana wiedzą. Myślę, że kierowanie próśb o to, aby się zwrócić w jakiejś sprawie dotyczącej funkcjonowania naszej gminy za pośrednictwem burmistrza do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, do innych samorządów, do samorządu powiatowego, wojewody i marszałka, w mojej opinii, być może subiektywnej, jest właściwe. I nawet jeżeli to przysparza nieco pracy, powoduje, że pan ma wiedzę i kontrolę nad tym, co się, że tak powiem, w gminie dzieje. I ja wiem, że być może przez pana przemawia pragmatyzm i życzliwość dla aktywności radnych, ale zapewniam, że dla funkcjonowania gminy to może nie być dobre rozwiązanie. Proszę to potraktować jako moją subiektywną uwagę, ale dzielę się swoimi doświadczeniami samorządowymi i doświadczyłam tego na własnej skórze i wiem, dlaczego tak mówię.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Że zwracanie się do jednostek, które nie podlegają gminie, których obowiązki nie są w zakresie obowiązków gminy, wymaga, i nie chcę tutaj mówić kilkadziesiąt godzin roboczogodzin, kilkaset roboczogodzin, wymaga wykonania olbrzymiej pracy, która utrudnia bieżące wykonywanie tych prac, które są związane z obowiązkami gminy. I dlatego, szanując to, co pani wskazała, będę chciał się spotkać z prezydium rady, poprosić państwa o pewne rozwiązania. Bo zgodzicie się państwo, że festiwal i koncert życzeń to możemy uprawiać i było tak przez wiele lat, że tak robiono, że zgłaszano tu lampę, tam lampę. Burmistrz jednemu dawał, drugiemu nie dawał, ale to nie jest generalne rozwiązywanie problemów. Staramy się porządkować sytuację w gminie Gryfino. Zapraszam do współpracy, szanuję państwa głosy, ale zgodzicie się państwo, że ja jako osoba zarządzająca urzędem muszę w jakiś sposób współpracy z państwem, podkreślam jeszcze, współpracy z państwem doprowadzić do tego, aby przede wszystkim wykonywać obowiązki, które mamy, a jednocześnie oczywiście pomagać radnym w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Natomiast wydaje mi się, że prowadzenie takiej korespondencji, że burmistrz składa pytanie do na przykład starosty, potem przekazuje tą odpowiedź do radnego i nie ma żadnych możliwości, tak jak tu państwo podkreślacie, tak? Dostałem odpowiedź. I co? I nic nie jest załatwione. No tak jest, tak? No bo nie mamy żadnego władztwa ani nad powiatem, ani nad drogami krajowymi. Możemy tylko być petentami i zabiegać. I proszę państwa, nie ośmieszajmy się, że składamy określone prośby do określonych instytucji o określone zachowanie i potem te prośby są ignorowane. Dlatego myślę, że to jest
ważna kwestia, która musi być rozwiązana, bo ja Państwa rozumiem. Sam byłem radnym i wiem, że te wszystkie pytania wypływają z troski o interes publiczny. Natomiast zrozumcie też, że w urzędzie jest określona liczba prac i jak policzycie Państwo, że przez godzinę były składane interpelacje, nie liczyłem ilości pytań, to zobaczcie, czy jest to proces uzasadniony. Sygnalizuję i mówię o tym głośno. Być może Państwo uznacie, że jest to sposób uzasadniony. My będziemy oczywiście odpowiadać na te wszystkie kwestie i przesyłać korespondencję, ale to wtedy Państwo zrozumcie też sytuację naszych pracowników, bo wszyscy pełnimy rolę służebną i przeciąganie niektórych kwestii, jak gdyby tej, o której pytał Pan Radny Rafał Buga, kwestii powołania zespołu do spraw osób niepełnosprawnych, a do tego zespołu zgłosiło się prawie 30 osób, jeśli doliczyć do tego przedstawicieli Rady Powiatu, starosty, być może sejmiku wojewódzkiego. Taki zespół może liczyć i urzędników gminnych, około 60 osób. Wyobraźcie sobie Państwo, jak taki 60-osobowy czy kilkudziesięcioosobowy zespół będzie działał. Bo tworzenie różnego rodzaju ciał kolegialnych, ono ma sens pod warunkiem wypracowania możliwości, które zostaną zrealizowane przez gminę w określonym odcinku czasowym. Także Pani Przewodnicząca, zapraszam prezydium na takie spotkanie i oczywiście potem spotkanie z Radą Miejską w Gryfinie, bo też przypominam, że interpelacje zgodnie z zasadami opisanymi w statucie gminy mają określoną formę. Krótkie przedstawienie zagadnienia i zadanie pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Radny Guga.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pan Burmistrz mnie wywołał do tablicy. Rozumiem, że to ja jestem ten, który te najbrzydsze interpelacje, najgorsze zadaje, dlatego odpowiem. Panie Burmistrzu, ja powiem szczerze, troszeczkę czuję niesmak, bo Pan traktuje, ja odnoszę takie wrażenie, moje słowa, moje interpelacje jako atak na Pana. Pierwsza Pana, czy początek Pana wypowiedzi sugerował, że od wielu lat toalety nie ma. Ja to wiem. Ja nie mam do Pana pretensji. Ale jeżeli przyjmiemy taką filozofię, to właściwie nie powinniśmy składać żadnej interpelacji, bo tutaj są rzeczy, których nigdy nie było. Ja zwracam uwagę, że tego zbliża się sezon letni i tego po prostu nie ma. Ja nie mam pretensji, że Pan tego nie zrobił, bo Pan fizycznie nie mógł tego zrobić przez poprzednie lata. Naprawdę, nie wszystko, co Pan widzi na horyzoncie, to jest działa czy czołgi przeciwnika. No, Panie Burmistrzu, jako radni, wypełniając swój mandat, staramy się też widzieć i przekazywać to, co nas widzimy, że może przeszkadzać i na tym to polega. Na tym to powinno polegać. A już dogryzki, panie burmistrzu, pod tytułem, że wy rządziliście, no to panie burmistrzu, ja się dzisiaj bardzo uważnie wsłuchiwałem słowa pani przewodniczącej, która referowała 25 lat wolnego samorządu w Gryfinie i jakoś w moim przypadku padałem tylko jako radny. Przypomnę, że funkcję jedyną, jaką pełniłem, to był wiceprzewodniczący komisji. A przy pana nazwisku to było, że był i pan w zarządzie miasta, i przewodniczącym miasta. No to kto bardziej rządził przez te lata? No kto bardziej rządził? No panie burmistrzu, bądźmy w końcu uczciwi, bo to zaczyna już być naprawdę niesmaczne. Jeżeli pan mówi o zespole osób niepełnosprawnych, przecież ja też nie z pretensją. Ja zwracam uwagę, że zgłaszają się do mnie osoby, które uczestniczyły w debacie i mówią, że mija miesiąc i nic nie słychać. Ja nie umiem im odpowiedzieć na to pytanie, dlatego zapytałem. A pan mówi, że za duży zespół. No ja przypominam, że mój wniosek na debacie polegał na tym, że proponuję zwołanie komisji zespołu, który wypracuje wnioski. On tylko do tego momentu działa. Może być to szerokie spektrum. Im szersze, tym lepsze. Poza tym proponował pan, żebyśmy się spotkali. Próbowałem się z panem umówić. No niestety z różnych tam względów czasowych się nie udało, więc ja rozumiem, że pan ma pracę. Ja też nie chcę się, powiem brzydko, kolokwialnie, z buciorami do gabinetu do pana wbijać. Próbowałem raz i teraz czekam na sygnał, kiedy byśmy się mogli spotkać i porozmawiać. Panie burmistrzu, ja naprawdę się dostosuję. Mówi pan szeroko o współpracy. Ja też jestem nastawiony na tę współpracę. Ja też oczekuję. Niestety pana słowa pokazują, że tak nie do końca jest. Także panie burmistrzu, naprawdę, współpracujmy, nie dogryzajmy sobie i nie wszystko, co widzi pan z mojego kierunku, nie wiem, może radnego Kawki także, to jest od razu jakiś atak na pana. Mówi pan, że dużo pracy, dużo czasu poświęcacie, żebyśmy nie składali tyle interpelacji, nie macie kiedy zająć. No panie burmistrzu, decydując się na startowanie na burmistrza, chyba pan sobie zdawał sprawę, jaki to jest charakter pracy. Chyba pan sobie zdawał sprawę, jakie obowiązki to będzie od pana wymagało. A jeżeli pan mówi o składanych interpelacjach, że tu lampkę, tu coś, to ja przypominam, w poprzednich kadencjach jakoś pan podobne interpelacje składał. Czy pan nie reagował aż tak jak dzisiaj, kiedy takie interpelacje były składane? A teraz pan mówi, że musimy odejść od tego scenariusza. Także panie burmistrzu, bierzmy się do roboty, nie patrzmy na siebie wilkiem i współpracujmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Rafale. Wie pan co, nie będę prowadził z panem polemiki, bo szanuję czas Wysokiej Rady i chciałem tylko powiedzieć krótko. Ja nie mówię o swojej pracy, tylko mówię o ciężkiej pracy pracowników Urzędu Gminnego i o ograniczonej liczbie tych pracowników, a przecież nie jest w naszym interesie, żebyśmy zwiększali obsadę tego urzędu i chciałbym w tym miejscu skończyć dyskusję i prosić prezydium o takie spotkanie, żebyśmy dopracowali sposób wymiany i odpowiedzi na pytania składane przez radnych.
Dziękuję. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Panie burmistrzu, ja akurat dziś nie zgłaszałem interpelacji, które powinny być delegowane do innych instytucji, ale niech pan się nie dziwi radnym, którzy chcą załatwić sprawy, które bolą mieszkańców. Inną rangę ma pismo napisane przez radnego, a inną rangę ma pismo napisane przez burmistrza. I musi pan wiedzieć o tym, że inaczej te wszystkie organizacje czy urzędy traktują tego rodzaju pisma. Chciałbym dodatkowo wyjaśnić panu, że ja nie mówiłem, że schody będą ruchome, tylko że powinny być. A w tym czasie, kiedy to mówiłem, to tworzył pan koalicję razem z panem Piłatem. Także to gwoli przypomnienia.
Pan radny Tomasz Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. A tutaj się przyłączam do tego głosu, który zawierała pani radna Wadelatora. Tak, przyłączam się i mówię, tutaj trzeba pewne rzeczy przemyśleć i to nie może być tak, że no, w kwestii interpelacji zgodnie ze statutem naszej gminy z artykułem 28 punkt 3 radni mają prawo wnoszenia interpelacji i zapytań do organów gminy i wydaje mi się, że radni z takiego prawa korzystają i powinni korzystać. Natomiast kwestie, które tutaj są podnoszone, bo to nawet po dzisiejszych interwencjach, które były wnoszone przez radnych, to są kwestie, które nie wynikają z naszego widzimisię, tylko z tego, co nam zgłaszają mieszkańcy. Tak naprawdę, tak? I jeżeli my mamy wskazywać, skąd mają pochodzić na to środki, no to jest co najmniej dziwne, tak? To są rzeczy, powiem tak, krótko. Panie burmistrzu, scenariusz pisze życie, tak? My jesteśmy od tego, żeby reprezentować tutaj swoich mieszkańców i żeby ich problemy przedstawiać na sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ogłaszam 10 minut przerwy. Dziękuję. Zajęcie już miejsc. Rozpoczynamy obrady. Przepraszam bardzo, że przerwa się nieco wydłużyła, ale rozmowa Prezydium Rady z burmistrzem była ważna, potrzebna. Mam nadzieję, że poprawi tutaj pracę nas wszystkich. Przystępujemy do punktu 5. To jest sprawozdanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2014. Druk numer 1/8. Wszystkie komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Chciałabym zapytać radnych, czy zgłaszają jakieś uwagi i wnioski do sprawozdania. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 6.
To jest sprawozdanie z działalności ośrodka, Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Gryfinie, druk numer 2/8. Stanowiska komisji, wszystkie komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Chciałabym zapytać radnych, czy zgłaszają jakieś uwagi i wnioski do sprawozdania. Nie widzę, dziękuję bardzo. Aha, jest pan Piotr Zwoliński, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, do kwestii formalnej. Zwracam uwagę osobom sporządzającym sprawozdanie, czyli w tym przypadku panu dyrektorowi Janu Podlesiemu, o umieszczanie informacji dotyczącej, kto sporządził takie sprawozdanie. W pierwszej wersji na komisjach otrzymaliśmy dokument bez takiej informacji, co w mojej ocenie nie potwierdza ważności i autentyczności sprawozdania. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze zgłasza się do dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu siódmego. Jest to sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w roku 2014, druk numer 3/8. Wszystkie komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Czy radni zgłaszają jakieś uwagi i wnioski do sprawozdania? Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Szanowni Państwo, zwracam się do autorki tego sprawozdania, pani dyrektor, z taką uwagą. Po pierwsze, sprawozdanie bardzo dobrze zrobione, zawiera ważne informacje, czytelnie, tabelarycznie przedstawione są wpływy, frekwencja na tle ostatnich lat. Bardzo mnie osobiście ucieszyło to, że CW Lagunę stać na to, żeby dokonywać remontów. Te remonty są tu wymienione. Ale do kompletu informacji brakuje mi kosztów działalności w 2014 roku, bo wpływy są tutaj określone, natomiast do pełnego obiektywnego spojrzenia na sprawę potrzebowałbym jeszcze koszty działalności w 2014 roku. Najlepiej teraz, jak można, bo podejrzewam, że tak.
Czy pani dyrektor jest gotowa, żeby udzielić tutaj takich informacji? Proszę bardzo.
Nie. Sobie zapiszę.
Rzeczywiście nastąpiła drobna pomyłka z naszej strony. Nie udzieliliśmy Państwu informacji na temat kosztów naszej działalności. Rok 2014, jak Państwo widzicie, dochody 5 milionów 255 zł, natomiast koszty 5 milionów 295 zł. Z tego jeszcze 250 tysięcy zaległy podatek dochodowy za rok 2012. Jeżeli szczegółowo Państwo byście potrzebowali koszty, to jesteśmy w stanie je również w rozbiciu na różne działy dostarczyć.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś wnioski, uwagi do tego druku? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, punktu numer 8. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działkach gminnych oznaczonych numerami 217/6 i 225/1, położonych w obrębie numer 3 miasta Gryfino, druk numer 4/8. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nikt się nie zgłasza do głosu. W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt, punkt numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy
spółek prawa handlowego z udziałem gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej przedsiębiorstwu usług komunalnych w Gryfinie, druk numer 5/8, stanowiska Komisji Rady wszystkie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Szanowni Państwo, myślę sobie, że PUK nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby wykonywać te zadania. Zresztą jak zostaną powierzone, to nie będzie miał tak naprawdę innego wyjścia. A natomiast do powierzenia tych zadań przedsiębiorstwu usług komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej. Ja jako jeden z radnych chciałbym przed zagłosowaniem w sprawie przyjęcia projektu tej uchwały dowiedzieć się o finansach, które kryją się za tą całą operacją. To znaczy, jakie są szacunkowe koszty wykonywania tych działań? Czy PUK otrzyma pełną odpłatność? I ewentualnie prosiłbym o informację, w jaki sposób będzie to wykonywane, te płatności będą wykonywane, czy terminowo, czy za zadania. Przed głosowaniem chciałbym dostać taką informację.
Czy ktoś, któryś z panów burmistrzów? Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Ta zmiana jest podyktowana działaniami związanymi z reformą ośrodka sportu i rekreacji. Oczywiście przekazanie obiektów będzie wiązało się też ze zawarciem określonej umowy z przedsiębiorstwem, która, na mocy której będą przekazywane środki finansowe. I to jest integralna część tych działań.
Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa De La Torre.
Ja już podczas posiedzenia komisji prosiłam panią naczelnik o to, abyśmy otrzymali jako Rada informację, dlaczego w tym przypadku możemy odstąpić od procedury przewidzianej w zamówieniach publicznych, procedury przetargowej przy zlecaniu tego typu zadań, ponieważ rodzi się pytanie, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale uważam, że ta wiedza powinna być powszechna, czy w związku z tym nie można takiej samej procedury zastosować do zlecania zadań w zakresie gospodarki odpadami, bo mamy tutaj do czynienia z zastosowaniem zasady in-house, tak? Dla zlecania akurat tego zadania. I ja powtarzam, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale żeby ono się nie pojawiło w przyszłości, to bardzo bym prosiła o przyrządowanie radnych na temat tego, co dotyczy zasady in-house stosowanej przez samorządy. Mamy tutaj fragment dotyczący tej zasady w uzasadnieniu tejże uchwały. Byłabym wdzięczna, gdyby ta wiedza była powszechna.
Czy teraz pani oczekuje, aby pani naczelnik przedstawiła to samo, czy na komisji, czy aby do radnych dotarł komplet materiałów? Bardziej
nie, ja idzie proponuję, w tą stronę żeby sugestia. To rozesłać drogą mailową radnych, rozumiem, abyśmy mieli wiedzę. Bo powtarzam, nie pytam tylko w swoim imieniu, ponieważ mam wiedzę na ten temat, ale uważam, że ta wiedza powinna dotyczyć nas wszystkich. I byłabym wdzięczna za rozszerzenie, że tak powiem, tej wiedzy, oprócz tego, co jest napisane w uzasadnieniu.
Tak zrobimy.
Dziękuję. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
No ja nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie. Paragraf trzeci projektu uchwały mówi wyraźnie o zakresie powierzonych zadań. Nie ma tu mowy o finansach. Nadal nie wiem, jak to będzie wyglądało.
No, proszę bardzo, pani burmistrz Tomasz Miller.
W tej chwili OSIR utrzymuje ten majątek gminy, o którym mówimy. W budżecie gminy Gryfino jest to kwota około 800 tysięcy. Składa się to zarówno na tą kwotę. Ta kwota pokrywa zarówno pracę pracowników bezpośrednio zaangażowanych w utrzymanie tych obiektów, wydatki dotyczące różnego rodzaju mediów oraz administracji OSIR-u. Na skutek reform, które prowadzimy aktualnie, ta część administracyjna zostanie znacznie ograniczona, a przekazując PUK-owi obiekty wraz z załogą i zadaniami, przekażemy pieniądze i one będą oczywiście mniejsze, z uwagi na to, że nie będzie tam wydatków tych administracyjnych.
Widzę, że pan radny jeszcze chce dopytać, tak?
Ta.
Już, tak? Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem głosowało 20 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej prowadzenia prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Gryfinie, druk nr 6/8. Stanowiska Komisji Rady wszystkie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Za głosowało 20 radnych przy jednym radnym wstrzymującym się od głosu. Kolejny druk, punkt 11, podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Gryfino obejmującego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem wojewody zachodniopomorskiego nr 67/2006 z dnia 20 marca 2006 roku oraz wyznaczenia aglomeracji Gryfino, druk nr 7/8. Stanowiska komisji wszystkie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Szanowni Państwo, poprzedni obszar aglomeracji wyznaczony w 2006 roku obejmował 27 sołectw. W tej chwili mamy taką sytuację, że zgodnie z projektem sołectw tych będzie 11, a w tym 3 nowe sołectwa, w których będą zrobione i będą zaplanowane i wykonane instalacje kanalizacji. Mam takie pytanie, po pierwsze to co z pozostałymi, to pytanie jest oczywiste. Poza tym też zapytam o to, co zostało zapisane w piśmie marszałka. Tu jest o tym, że jest wzmianka w drugim akapicie, że ten projekt został wykonany na podstawie wniosku burmistrza miasta i gminy Gryfino. Chciałbym się zapytać, kiedy ten wniosek został przesłany do marszałka województwa zachodniopomorskiego. I mam jeszcze pytanie, czy do tego wniosku próbowano zastosować zapisy rozporządzenia mówiącego o sposobie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, które w swojej treści mają wyznaczony wskaźnik koncentracji na poziomie nie mniejszym niż 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej. Taka możliwość jest dopuszczona przy spełnieniu kilku warunków, między innymi wtedy, kiedy obszar objęty jest przynajmniej jedną formą ochrony przyrody. My mamy takie formy ochrony przyrody, na przykład przy Wysokiej Gryfińskiej czy przy Wirowie. Czy takie próby były dokonywane?
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, kto odpowie panu radnemu?
Przepraszam, bo naczelnik Czosnowski wyszedł. Nie wiem, czy mógłby pan powtórzyć pytanie. Wydaje mi się, że ja dam radę. Proszę powtórzyć pytanie.
Co z pozostałymi?
Moje pierwsze pytanie, co z pozostałymi? Moje drugie pytanie, kiedy wyszedł wniosek? I moje trzecie pytanie, czy wskaźnik koncentracji na poziomie 90 mieszkańców na 1 kilometr był zastosowany w projekcie, czy we wniosku przesłanym do marszałka?
Co do terminów,
takie próby w ogóle robione.
Co do terminów wyjścia dokumentów, to niestety z głowy nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jak również co do innych szczegółów musiałbym spojrzeć po prostu w dokumenty. Jeżeli pan sobie życzy, to wejdę i sprawdzę.
A to w tym
co
roku,
do dat
roku
i tak dalej.
Czy wcześniej?
Słucham?
W tym roku czy wcześniej?
Nie wiem, muszę sprawdzić.
Czy pan radny oczekuje odpowiedzi teraz przed przystąpieniem do głosowania?
To ja poproszę Krzysztofa Czosnowskiego, on przyniesie te rzeczy. Ale jeszcze jest pan prezydent.
Ogłaszam 5 minut przerwy.
Okej.
Okay. Tak. Proszę już o spokój. Panie burmistrzu, proszę o odpowiedź.
Szczegółowych informacji udzieliliśmy tutaj radnemu bezpośrednio. Mogę powiedzieć, że wniosek został złożony w lipcu roku poprzedniego i mam taką prośbę, żeby takie szczegółowe pytania to próbować w czasie komisji, bo jest to zdecydowanie łatwiej, zwłaszcza, że trudno mieć pamięć do wszystkich dat i terminów przy skomplikowanych postępowaniach, kiedy kto, co, jak i wyszło, o której.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt został przyjęty. Zagłosowało 16 osób, jeden radny się wstrzymał, dwóch radnych się wstrzymało, jeden był przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu numer 12. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2015 rok, druk numer 8/8. Stanowiska komisji rady wszystkie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa zgłasza się? Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Szanowni państwo, jak najbardziej zasadne zmiany i nie ma nic przeciwko tych zmian, jestem za. Natomiast potrzebuję tylko informacji co do działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Suma 2500 zł i działu 750 administracja publiczna, kwota 1413 zł. Nie ma tych informacji w uzasadnieniu, na co te kwoty będą przeznaczone.
Proszę bardzo, pani skarbnik, tak, odpowie.
Chciałabym powiedzieć tak, 2500 wynika z 1000 i 1500 zł. Konkretnie to jest dział 921, 95, 4210 i 4300. I to jest we wniosku, który na łączną kwotę był 7913. Więc to wchodzi w tą zmianę, która w uzasadnieniu dotyczy zmiana w planie wydatków dokonywana jest zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii Rozwoju i Inwestycji w celu przeniesienia środków w obrębie Funduszu Sołeckiego miejscowości Żurawki z przeznaczeniem na zakup kruszywa w związku z remontem drogi we wsi na promocję miejscowości i organizację cyklicznych imprez. Czy jakieś pytanie jeszcze?
Czy to już? Proszę.
1413.
1413 to dotyczy tego samego wniosku. To jest w jednym 7913 zł razem.
Okay. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja również przychylam się do prośby, tak jak pan tutaj burmistrz prosił. Wszyscy radni są członkami komisji poszczególnych i myślę, że to komisje są odpowiednim miejscem, aby tego typu pytania zadawać. Proszę, pan Jacek Kawka.
Państwo, bardzo przepraszam, ale w tym momencie nie było mnie na komisji.
Aha, rozumiem w związku z tym. Czy ktoś z państwa jeszcze zgłasza się do dyskusji? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Kto Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Jeden radny nie głosował. Przystępujemy do kolejnego punktu, to jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/51/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Druk nr 9/8. Stanowiska komisji. Wszystkie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa zgłasza się do dyskusji? Pan radny Jacek Kawka.
Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie, bo ta zmiana dotyczy kwot, stawek, tak? Ale jak ja wydrukowałem sobie uchwałę numer 6/51/15 z dnia 26 marca, tam są całkiem inne stawki.
Ja może powiem.
Proszę, proszę bardzo, pani naczelnik, proszę.
Szanowni Państwo, w marcu, 26 marca na sesji Rady Miejskiej, zgodnie też i ze wskazaniami noweli z 1 lutego 2015 roku, która weszła w życie tego dnia, my jakby tu przedłożyliśmy Szanownej Radzie projekt ponownej uchwały w sprawie metody oraz stawek. Z ostrożności jakby procesowej, ponieważ pan radny Kawka sam jeszcze wcześniej tu interpelował również i wskazywał na tą nowelizację, więc z ostrożności ten zapis był wprowadzony, ta uchwała została wprowadzona ponownie w życie. Do tej uchwały wniosło uwagi RIO szczecińskie i na podstawie wyjaśnień szczegółowych przedstawicieli urzędu na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej wyjaśnienia zostały przyjęte. Niemniej jednak uchylony został ustęp 5, który wcześniej został wprowadzony, którego wcześniej nie było. Zapisy ustawowe związane z tym ustępem 5, mianowicie określenie tzw. stawki ryczałtowej za rok od domku letniskowego bądź innej nieruchomości rekreacyjnej zostały wprowadzone w noweli właśnie tej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i gmina była zobligowana do tego, żeby taką stawkę ryczałtową w przypadku domków rekreacyjnych za rok ustalić. Stawka ta została obliczona również zgodnie ze wskazaniami ustawy, a mianowicie stanowi ona iloczyn stawki jednostkowej odpadów wyprodukowanych przez dany domek letniskowy w okresie danego roku ze stawką jednostkową, czyli ceną tego pojemnika. Czyli pojemnik razy cena i ilość odbiorów. Jest to 16 odbiorów w skali roku. Daje to stawkę 176 i 128 w przypadku braku segregacji i segregacji. Także my ponownie wprowadzamy, ponieważ jest to konieczność. Ta stawka ryczałtowa musi obowiązywać zgodnie z nowelą do ustawy. I no, tak jak tutaj wcześniej Państwu wyjaśniałam, już w miesiącu marcu też te zapisy istniały, ale ze względu na to, że istniała konieczność ich doprecyzowania, w związku z powyższym projekt uchwały stanął dzisiaj na sesji przed Państwem radnymi.
Proszę bardzo, pan Jacek Kawka.
Ja bardzo dziękuję. To wszystko wiem. To moje pytanie wynikało z innego powodu. Ja po prostu na komisji już byłem w trakcie procedowania tego projektu i dostałem informację, że jedynym powodem jest zmiana zapisu, a nie obniżenie tych stawek. Dlatego teraz się o to pytam, bo specjalnie sobie wydrukowałem tą uchwałę i widzę, że jest inaczej. Dlatego zadałem to pytanie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego, punktu 14. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino obowiązującego w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku, druk nr 10/8. Stanowiska komisji. 3, wszystkie negatywnie. Otwieram dyskusję. Panie burmistrzu, szanowni radni, chciałabym zgłosić wniosek formalny, który skierowalibyśmy w formie apelu czy prośby, nie wiem jak to nazwać, do Rady Nadzorczej, ale również do pana prezesa PUK-u w sprawie próby ujednolicenia stawek opłaty abonamentowej. Mówię już o tym po raz kolejny, w poprzednich podobnych uchwałach również o tym mówiłam. No w dalszym ciągu funkcjonuje taki stan rzeczy, że te opłaty abonamentowe ustalane są w różnych czasookresach. U jednych mieszkańców pobiera się tą opłatę co miesiąc, u innych co dwa, u innych co trzy miesiące. Wiem też, że wynika to z podpisanych umów z mieszkańcami. Natomiast myślę, że generuje to koszty dla naszych mieszkańców. Im częstsze opłaty, częściej pobierana jest ta opłata, tym większe są koszty. Myślę, że jest czas na to, aby ulżyć naszym mieszkańcom, ponieważ w wielu sytuacjach ta opłata abonamentowa stanowi duży procent całości opłaty za wodę i ścieki. Chciałabym również prosić, aby rozpatrzono możliwość wprowadzenia kolejnego kryterium opłaty abonamentowej, w której uczestniczyliby mieszkańcy. Na to wskazywali również sołtysi w poprzednich latach, czyli aby mieszkańcy Gryfina mieli możliwość sami odczytywać liczniki i dzwoniąc czy w innej formie podawać w odpowiednim miejscu w PUK-u informacje o dokonanym odczycie. Myślę, że to w znacznym stopniu zmniejszyłoby koszty dla mieszkańców. Wiem, że tak się dzieje w innych gminach, jest to możliwe. Podobne regulacje są chociażby w gazowniach. U nas również często jest tak, że przychodzi osoba, która spisuje licznik, nie zostaje nikogo w domu, zostawia karteczkę, mieszkaniec musi dzwonić. Wydaje mi się, że w znacznym stopniu obniżyłoby to koszt, dlatego zgłaszam taki wniosek. Proszę go traktować jako wniosek formalny, skierowany do Rady Nadzorczej, do prezesa PUK-u i chciałabym, abyśmy my radni przegłosowali mój wniosek. Proszę bardzo, pan Piotr Zwoliński.
Chciałem wzmocnić głos pani przewodniczącej. Apeluję o głębszą analizę obniżenia wysokości abonamentów oraz w imieniu mieszkańców proszę pana prezesa PUK o ponowne pochylenie się nad proponowanymi stawkami abonamentów.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę. W związku z tym chciałabym poddać wniosek, który zgłosiłam, czyli o ponowną analizę i możliwość ujednolicenia opłaty abonamentowej oraz wprowadzenia dodatkowej możliwości w tych wszystkich kryteriach, czyli tak, aby to mieszkańcy mogli dokonywać odczytu wniosków, odczytu liczników. Przystępujemy do głosowania. Przystępujemy. Słucham? Ale no. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za zgłoszonym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wniosek przeszedł. Z
Za wnioskiem głosowało 14 osób. W związku z tym przygotujemy taki wniosek i przekażemy go do panu prezesowi i Radzie Nadzorczej w imieniu radnych Rady Miejskiej. Teraz przystępujemy do głosowania nad projektem. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Chciałem wcześniej się zapytać, czy to będzie de lege ferenda na przyszłość, czy teraz ma być ten wniosek złożony przed pokazaniem, ma być przepracowany i nowy wniosek pana prezesa, ale już wiem, że byłbym za. No i dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przygotowanym projektem? Dziękuję bardzo. Projekt nie przeszedł. Przeciw głosowało 17 radnych. 4 radnych się wstrzymało. Nikt nie głosował za przyjęciem przygotowanego projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 15. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014, druk numer 11/8. Wszystkie komisje zapoznały się z oceną zasobów pomocy społecznej. Czy radni zgłaszają jakieś uwagi bądź mają zapytania do informacji przedstawionej? Pan radny Jacek Kawka.
Ja do samego meritum projektu uchwały nie mam uwag, natomiast mam takie dwie uwagi techniczne, bo po pierwsze w paragrafie pierwszym tej uchwały są tylko 4 punkty, a następny musiałby być 6, a powinien być 5.
Ale to o jakimś innym projekcie rozmawiamy.
Przepraszam.
Rozumiem. Dobrze, przechodzimy do punktu 16. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 13/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, druk numer 12/8. Stanowiska komisji. Komisja nie otrzymała. Widzę, że Komisja Spraw Społecznych nie otrzymała projektu uchwały. Posiedzenie komisji odbywało się wcześniej niż dostarczony materiał. Otwieram dyskusję. Pan radny Jacek Kawka.
To właśnie w tej sprawie. To takie mam dwie uwagi techniczne. Po pierwsze, że tu są uchwale, która jest zmieniana, są 4 punkty w paragrafie pierwszym, ten następny powinien być 5, a nie 6 i to jest taka mniej ważna sprawa. Natomiast druga jest taka, że w zmienianej uchwale w paragrafie drugim w punkcie pierwszym są już określone warunki przyznania zwolnień. Podatnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, także myślę, że dodawanie w paragrafie pierwszym nowego punktu, że warunkiem przyznania zwolnienia, o którym jest mowa w tym projekcie uchwały, nowego wniosku, wydaje mi się niezasadna. Albo warto rozważenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy panie burmistrzu, ktoś odpowie panu radnemu? Pan Tomasz, proszę bardzo.
Mamy przygotowany taki wniosek, który mogę pokazać, który będzie składał każdy.
Słucham?
Jest. I dlatego to jest potrzebne, aby osoba, która się ubiega o zwolnienie, wypełniła to, tak?
Dobrze, czyli pan radny Jacek Kawka, tak?
Wniosku nie ma, jest tutaj załącznik, tylko że w starym brzmieniu uchwały jest już zapis o tym, co jest warunkiem przyznania zwolnienia.
Ale tam są inne rodzaje zwolnień. Uznaliśmy, że tak tutaj zapis jest potrzebny, jest uściślenie, nie budzi do wątpliwości i podtrzymujemy ten zapis.
Okej, ja nie mówię, że to jest źle, natomiast to wprowadza pewien bałagan, bo jak jest porządek, to się lepiej pracuje i lepiej się widzi to, co jest wymagane. Mieszkaniec lepiej widzi, czego się od niego wymaga. Tu będą dwa rodzaje wniosków. Jedno będzie oświadczenie, drugi będzie wniosek. Podejrzewam, że będzie jakieś takie zamieszanie, które należałoby uporządkować po prostu.
Może ja odpowiem. Odnosząc się do tego zarzutu, że w paragrafie pierwszym dodaje się punkt 6, proszę zwrócić uwagę, że była zmiana uchwały i stąd punkt 6 w jednej ze zmian, punkt 5 był wprowadzony w jednej ze zmian, więc kolejnym punktem będzie punkt 6. Jak chodzi o wniosek o zastosowanie zwolnienia, jest on stworzony po to, żeby ułatwić wypełnianie podania. Zamiast podania będzie stosowany właśnie ten wniosek. Będzie on wskazywał dokładnie, jakiego budynku mieszkalnego będzie dotyczyło zwolnienie. Czy jest to budynek nowo powstały, czy też już objęty ulgą, gdyż proszę zwrócić uwagę, że zwolnienie będzie dotyczyło budynku. Więc osoba, która nabędzie prawo do zwolnienia, w momencie zbywania tego budynku będzie on dalej objęty zwolnieniem i jeżeli nowy nabywca będzie życzył sobie korzystanie z dalszego okresu zwolnienia, będzie łatwiejsze to do wskazania i do zastosowania ulgi.
Ja bym też chciał podkreślić sens całego działania. Ma to na celu wymierną pomoc ludziom, którzy podejmą decyzję o budowie domu. To bez wątpienia będzie jakiś impuls do tego, aby podjęli oni decyzję o ulokowaniu tutaj znaczących środków finansowych i dla lokalnej gospodarki i naszego budżetu. W konsekwencji ma to olbrzymie znaczenie, także myślę, że warto o tym pamiętać. I mamy też to, oczywiście jest to jeden z punktów programu wyborczego burmistrza Mieczysława Saweryna. I został on właśnie zrealizowany, jeżeli Państwo to przegłosują.
Dziękuję. Pan radny jeszcze, Jacek Kawka? Tak, proszę.
Tak, ponieważ jeżeli były jakieś nowelizacje tej uchwały, no powinno być to podane w tytule, że to chodzi o uchwałę z tego i tego dnia w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości ze zmianami. No, wiecie Państwo, no i skoro ja wydrukowałem sobie to, co przywołaliście, no to jak mieszkaniec może to znaleźć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję, pani przewodnicząca. No ja na początku powiem tak, że niedobrze się stało i wiem, że w poprzednich kadencjach była też na to zwracana uwaga, że właściwie na ostatnią chwilę ta uchwała została przekazana. No ja wczoraj właściwie przez przypadek do niej dotarłem, bo tak się złożyło, że byłem w urzędzie, a chciałem ją też dobrze się zapoznać, na czym polegają te zmiany. Dzięki uprzejmości tutaj pani z Biura Ochrony z Biura Obsługi Rady dotarłem do znowelizowanej już uchwały i dzięki temu mogłem trochę się zaczytać, ale powiem szczerze, że no, nie miałem aż takiej okazji, żeby się zagłębić. No źle, że nie przepracowaliśmy tej uchwały na komisji jako ta jedyna komisja i panie burmistrzu, prosiłbym, żeby jednak faktycznie takimi niespodziankami nas na przyszłość nie zaskakiwać. Ale żeby nie było, że się czepiam, to panie burmistrzu, powiem tak. Ja cieszę się, że to padło. Jakby nie padło, to ja bym sam powiedział, że tak, jest to realizacja pana programu wyborczego. Cieszę się, że zaczyna pan realizować swój program wyborczy. I powiem szczerze, staram się rozumieć intencję i jestem skłonny poprzeć tą uchwałę. Mam tylko jedno właściwie pytanie, a właściwie dwa. Jedno techniczne. We wzorze wniosku, który dostaliśmy jako załącznik, mamy w polu C dane dotyczące zwolnienia, jest data powstania obowiązku podatkowego. Chciałbym uściślić, kiedy taki obowiązek podatkowy miałby powstawać, to raz. A druga, to jest to pytanie jakby kluczowe, to jest, bo na dzień dzisiejszy nie wiemy, jaki efekt ewentualnie zamierzony by to mogło dać. Stąd moje pytanie, jakie skutki finansowe wywoła ten projekt uchwały No bo sądzę, że Państwo macie to policzone. Dziękuję.
Ja odpowiem na pierwsze Pana pytanie. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku budynków nowo wybudowanych, a więc takich, które dopiero powstały, obowiązek podatkowy powstaje od roku następującego od zakończenia budowy. Jeżeli w budynku zostało rozpoczęte użytkowanie jeszcze przed zakończeniem budowy, wówczas obowiązek podatkowy powstaje od całego budynku. Generalnie należy zgłosić organowi podatkowemu wszelkie zmiany rzutujące na wysokość zobowiązania podatkowego w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. Czyli w praktyce podatnik powinien 14 dni od zakończenia budowy bądź rozpoczęcia użytkowania zgłosić się do burmistrza, czyli do urzędu, złożyć informację podatkową. Natomiast samo opodatkowanie w przypadku nowo powstałych budynków rozpoczyna się w roku następnym. Jeżeli przedmiotem tego opodatkowania jest budynek, który zostaje nabyty, wówczas obowiązek powstaje 14 dni od daty nabycia. I taka jest różnica, jeśli chodzi o budynki nowo powstałe.
Jeżeli chodzi o skutki finansowe, my nie zwalniamy obecnie istniejących budynków, tylko te, które w przyszłości powstaną. Nie wiemy, ile za 5 lat powstanie domów w Gryfinie, które obejmiemy tym zwolnieniem i jakie będą konkretne ich skutki finansowe. Wiadomo, że będą w tej pozycji z tego działu mniejsze wpływy, ale jesteśmy też w stanie sobie łatwo wyobrazić, że każda dodatkowa decyzja podjęta tutaj o budowie domu powoduje nam wzrost dochodów z innego tytułu, tak? Nowy obywatel to płaci podatek taki, taki, taki. Też nie jesteśmy w stanie wyliczyć dokładnie, ile to będzie. To jest nierealne, aby to w ten sposób zaprognozować, ale wiadomo, że to będzie bilans dla gminy korzystny. Czy takie wyjaśnienie wystarcza? I czy to było dla Pana miłe zaskoczenie, jak Pan zobaczył ten projekt uchwały?
Jeśli można, Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, uważamy, że Gryfino się wyludnia, że proces budowy domów nowych jest zahamowany. Podstawą i głównym celem, do którego dążymy, to jest przygotowanie w tej kadencji, wsparcie przedsiębiorców w celu utworzenia, zakładamy, że minimum to będzie 400 miejsc pracy w przemyśle, tak? Nie mówię o usługach handlu i możliwość budowania tu również domów, przyciągania nowych pracowników jest podstawowym celem, bo pierwsza kwestia związana z rozwojem naszej gminy to jest możliwość znalezienia tutaj pracy, mieszkania, czy to będzie na własnej działce, we własnym domu, czy w mieszkaniach komunalnych, które mam nadzieję, że jeśli się nic nie zawali, będziemy w niedługim czasie budować. Będzie decydowało o tym, czy Gryfino będzie się jako gmina rozwijać, czy nie.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę.
I teraz, panie burmistrzu, udowodnię, że nie jestem tym czołgiem wroga, bo pełna zgoda. Panie burmistrzu, wszystkie rzeczy zmierzające do pojawienia się miejsc pracy, do zwiększania ilości mieszkańców, jak najbardziej w 100% popierane. Odpowiem panu burmistrzowi Millerowi, czy zostałem mile zaskoczony. Tak, ponieważ szczerze mówiąc, czytając program wyborczy, obawiałem się, że wiele tych punktów jest tam nierealnych. Cieszę się, że niektóre okazują się, że można je zrealizować i będę kibicował wszystkim, które okażą się realne. Obym jak najczęściej mógł kibicować. Natomiast pojawiło mi się jeszcze takie jedno pytanie. Nie wiem, czy ono jest właściwe, ale powiem szczerze, no dlatego, że nie mieliśmy czasu też nad tym poprocedować. A co z budownictwem wielorodzinnym? Jeżeli budownictwo wielorodzinne, to pójdę jeszcze kawałek dalej, już antycypując odpowiedź. A co na przykład z TBS-ami? Czy jeżeli TBS postawi nowy blok i lokatorzy są partycypantami, a nie właścicielami tak naprawdę, czy wtedy TBS jako czy jest jako zarządca, czy TBS jest ewentualnie zwalniany, czy to się przekłada na mieszkańców wtedy? Dziękuję.
Jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to także ta ulga będzie obejmowała. Nie chcemy tutaj różnicować, czy ktoś wybuduje dom jednorodzinny, bliźniaka, kamienicę 3 rodzinną, 4 trudno byłoby postawić te granice, więc to będzie objęte. Natomiast jeżeli chodzi o taką sytuację TBS na wynajem, no też proszę zwrócić uwagę, że TBS jest naszą spółką, tak? No udzielanie mu dotacji lub nieudzielanie to takie przekładanie z jednej naszej kieszeni do drugiej, więc myślę, że nie ma sensu, lepiej tutaj skupmy się na tych działaniach, które przynoszą wymierną ulgę mieszkańcom.
Dziękuję. Pan Tomasz Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. A ja, panie burmistrzu, Wysoka Rada, bardzo się cieszę, że procedujemy ten projekt uchwały. Tak? Rzeczywiście być może w przyszłości on wpłynie na to, że liczba mieszkańców gminy Gryfino zacznie się zwiększać. Tutaj jeszcze dopowiem, bo pan Tomasz powiedział, że dotyczy to Gryfina, dotyczy to mieszkańców chyba całej gminy, tak? Bo jeżeli się ktoś wybuduje na przykład, nie wiem, w Kwarsnicy, no to tak samo będzie zwolniony z tego podatku. Natomiast moja prośba jest taka, tutaj do pani naczelnik i do pana burmistrza, żeby rozpropagować informacje, tak, o tym, bo zazwyczaj jest tak, że ludzie wybudują dom, tak, czy tam budynek. Wiadomo, że dostają później zgodę na użytkowanie z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego i ten termin 14 dni jest takim terminem dosyć rygorystycznym i mówię, żeby taka informacja do tych osób poszła, bo jeżeli ktoś przekroczy ten termin, no to nie będzie mógł skorzystać z ulgi, tak? Żeby można było to rozpropagować wśród naszych mieszkańców, że są takie możliwości. Dziękuję bardzo.
Ja liczę, że przy wszystkich radnych, którzy zagłosują za.
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze tylko krótko, tak, panie przewodniczący, ponieważ tutaj pani naczelnik zwróciła na to uwagę, że mamy dwa różne stany prawne, które dotyczą nowo powstałych budynków i budynków nabywanych w ciągu roku. Ten skutek podatkowy czy obowiązek podatkowy rodzi się w różnych terminach. W przypadku nowych budynków rodzi się w kolejnym roku podatkowym, w przypadku nabywanych w okresie 14 dni. Więc to są trochę różne stany formalne i prawne. Tak, wynikają z ustawy oczywiście.
Dziękuję. Pani radna Ewa De La Torre, proszę.
Ja oczywiście bardzo cieszę się z przedłożenia Radzie tego typu uchwały. Natomiast po tym, co powiedział pan zastępca burmistrza, pan Tomasz Miller, mówiąc o tym, odpowiadając na pytanie i mówiąc, że uchwała ta dotyczy także budynków wielorodzinnych, to chciałabym tylko zwrócić uwagę, że w drugim zdaniu punktu pierwszego w paragrafie pierwszym jest z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli deweloper prowadzący działalność gospodarczą wybuduje budynek wielorodzinny w celu sprzedaży tych lokali lub jeżeli zrobi to spółdzielnia mieszkaniowa, to co powiedział pan zastępca nie będzie prawdą, ponieważ dotyczy działalności gospodarczej.
Czy naszą intencją jest to i tak rozumiemy te zapisy, że jeżeli ktoś wybuduje mieszkania i je zbędzie, będą nowi właściciele, oni będą z tego zwolnieni. Jeżeli ktoś wybuduje jakikolwiek budynek po to, żeby prowadzić w nim działalność gospodarczą, wynajmować pod sklepy, pod handel, pod usługi, wtedy takie zwolnienie nie będzie przysługiwało, bo taka jest intencja nasza. A jeżeli ktoś będzie wynajmował pod mieszkania, to też prowadzi tam działalność. Nam zależy na tym, aby wspierać tutaj konkretny rodzaj działalności ludzkiej.
Proszę bardzo.
Z tego nie wynika to wprost z tych przepisów i za jakiś czas może się okazać, że będą one niejasne dla tych, którzy będą chcieli skorzystać.
Jeżeli będą jakieś niejasności, to będziemy oczywiście idąc tym trochę modyfikować, choć moim zdaniem jest tutaj sprawa jasna, ale jak będzie potrzeba, to oczywiście przecież można to doprecyzować i zmienić.
No dobrze, mam nadzieję, że z tego powodu nie będzie kłopotów interpretacyjnych i niezadowolenia, ale prowadziliśmy na ten temat rozmowę podczas komisji i wydaje mi się, że tu jednak powinno to być doprecyzowane. Jeżeli no nie dzisiaj, to w najbliższym czasie, bo niewątpliwie diabeł tkwi w szczegółach.
Dziękuję. Pan radny Jacek Kawka.
Ja podzielam te wątpliwości pani radnej De La Torre. Proszę państwa, trzeba zauważyć, że zwolnienia nie mogą mieć charakteru podmiotowego, a tutaj to ta druga część zdania podmiotowo wyłącza osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. A mam jeszcze jedno pytanie praktyczne. Czy ktoś będzie w urzędzie prowadził statystykę, na podstawie której będzie można za jakiś czas, powiedzmy rok czy dwa, określić, ile osób przybyło do gminy Gryfino i osiedliło się, kupiło lub wybudowało tutaj dom? Jeżeli ktoś będzie to robił, to chciałbym się dowiedzieć, kto, bo ja chętnie się tej osoby za ten czas zapytam o wyniki. Dziękuję
proszę bardzo. Pan Burwicz, tak? Proszę. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka.
No a propos tych wniosków, panie burmistrzu, uważam, że należałoby dopisać, że chodzi o uchwałę numer taki i taki ze zmianami, bo mogą być z tego powodu problemy. Taki wniosek zgłaszam.
A czy to jest wniosek formalny, panie?
Tak.
Proszę go jeszcze raz przedstawić i przegłosuję. Tak. Mhm. Czy potrzebuje pan czasu, żeby przygotować?
Nie. No.
To proszę go wyartykułować. I będzie
w zdaniu pierwszym w sprawie zmiany uchwały numer 13/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada roku 2011 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dodać ze zmianami. Może być w nawiasie. I tam, gdzie się powtarza też późniejszymi zmianami.
W takim razie, jeśli mógłbym,
proszę bardzo,
żeby to, skoro ma być mowa o zmianach, to w takim razie zgodnie z tradycją zapisuje się ze zmianami po wskazaniu miejsca publikacji. W związku z tym musielibyśmy wpisać Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, numer, i potem za tym ze zmianami, i to będzie już kompletne. Myślę, że to jest możliwe obecnie do zrobienia. Dziękuję.
Czyli rozumiem, że ogłaszamy przerwę. Ile państwo? Tak, panie mecenasie, widzi pan taką potrzebę, żeby dokonywać?
Nie ma takiej konieczności, no ale chciałem rozwinąć myśl pana radnego.
Panie radny, czy podtrzymuje pan swój wniosek? Mam go poddać pod głosowanie. To proszę bardzo, przystępujemy do wniosku zgłoszonego przez pana radnego Jacka Kawkę. Kto jest za wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za wnioskiem. Wniosek przeszedł. Za wnioskiem głosowało 7 osób, przeciw 5, wstrzymało się 9 osób. W związku z tym musimy ogłosić przerwę, tak, i poprosić o uzupełnienie
uchwały zgodnie z wnioskiem. Nie wiem, ile przerw. Ile państwo potrzebujecie, przepraszam, czasu na... Dziesięć minut przerwy. Wznawiamy obrady. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni państwo, została zaproponowana zmiana, która polega, ja odczytam zapis, w paragrafie pierwszym w uchwale nr 13/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany. To był zapis, który był wcześniej. Zmiana polega na tym, że w paragrafie pierwszym w uchwale numer 13/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24/2011 roku i tutaj wprowadza się w nawiasie. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 roku, pozycja 43 ze zmianami i dalej wprowadza się następujące zmiany. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w związku ze zmianą zabrać głos, zaproponowaną zmianą? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania projektu uchwał z zaproponowaną zmianą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały. Kolejny punkt, punkt 17, to jest informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał rady. Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. Chciałabym zapytać, czy zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do punktu 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 4. Panie burmistrzu, czy... Tak, proszę bardzo, pan burmistrz Paweł Nikityński.
Kilka interpelacji, które zostały zgłoszone przez radnych ustnie, tak jak też zostały zgłoszone. Po pierwsze, co do zespołu do spraw osób niepełnosprawnych. Szanowni państwo, zespół do spraw osób niepełnosprawnych zgodnie z deklaracją zostanie powołany, aby dochować staranności i reprezentatywności tego zespołu, którego celem, tak jak umówiliśmy się w czasie debaty, będzie wypracowanie programu, realnego programu, który będzie uwzględniał szereg aspektów, w tym między innymi gwarancje finansowania działań, które zostaną zgłoszone, a do tego potrzebne jest porozumienie także z przedstawicielami powiatu gryfińskiego, z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych. Zapraszamy, w tej chwili ten proces trwa, podmioty do tego, aby współtworzyły ten program. Nie chcemy z zespołu wykluczyć nikogo, kto po pierwsze jest niezbędny, aby ten program był pełny i po drugie, żeby w zespole brały udział osoby, które po pierwsze albo osobiście lub przez swoich przedstawicieli będą umocowane do podejmowania także wiążących
zobowiązań. I to jest jakby kwestia kluczowa. My traktujemy zespół do spraw osób niepełnosprawnych niezwykle poważnie, stąd wypłynie do części podmiotów już to zaproszenie wypłynęło, będzie wypływało także do kolejnych. Jest grupa osób, które zgłosiły akces pracy w tym zespole. Proszę pozwolić nam przygotować zarządzenie w taki sposób, aby było ono pełne i wyczerpywało tą problematykę. Co do pytania pana radnego Gugi dotyczącego mobbingu w przedszkolu numer 4, o którym mówi i kieruje tą interpelację do mnie, to w odróżnieniu ode mnie używa tego sformułowania, ja nigdy go wprost nie użyłem. Zapytałem o to, czy takie zjawisko występuje. Zapytałem także o to, czy występują inne przesłanki i odpowiedziałem zgodnie ze stanem rzeczywistym, że placówki są poddawane kontroli. Mogę także powiedzieć, że w ostatnim czasie w związku z licznymi skargami w jednej z gryfińskich szkół zostanie ona poddana na wniosek tej placówki wszechstronnej kontroli kuratorium oświaty w Szczecinie, która jest właściwym organem do rozstrzygania tego typu kwestii. Natomiast organ prowadzący będzie z ustaleń, które będą wypływały z protokołu sporządzonego przez kuratorium, wyciągało wnioski i potencjalne, co podkreślam z całą mocą, potencjalne konsekwencje, jeśli byłoby to wymagane w związku z ustaleniami organu, który jest do tego uprawniony. Co do protokołów ze spotkań, o które prosi pan radny Rafał Guga, odpowiadam wprost, nie udzielę informacji dotyczących danych osobowych zawartych w tych protokołach, natomiast udostępnię wszystkie inne pozostałe informacje, jeśli jest pan radny nimi zainteresowany. Zapraszam na takie spotkanie. Nie chcę, żeby osoby, które były w moim przekonaniu, nie tylko w moim przekonaniu, dotknięte już dosyć mocno tą sytuacją, stały się także obiektem publicznej dyskusji. To w zakresie interpelacji kierowanych do mnie wszystko. Na pozostałe, które były formułowane, odpowiem pisemnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, pani przewodnicząca, bo na tą interpelację także chciałbym odpowiedzieć ustnie, bo ona jest ważna i żywo dyskutowana, dotycząca karty dużej rodziny. Szanowni Państwo, jak wiecie, karta dużej rodziny jest to przywilej, który jest dobrem, z którego mogą korzystać już także rodziny gryfińskie. Natomiast zakres usług, czy też ulg, które mogą spodziewać się, których mogą spodziewać się mieszkańcy i gwarantowanych przez Państwo, jest szeroko wąski. Natomiast my, tak jak podałem to też do publicznej wiadomości, do końca trzeciego kwartału zaproponujemy Wysokiej Radzie propozycję wprowadzenia w jednostkach gminy Gryfino skoordynowanego systemu ulg, który Państwo poddacie analizie i zestawicie z możliwościami finansowymi gminy Gryfino i wspólnie z Państwem będziemy chcieli ten zakres ulg dla naszych mieszkańców gminy Gryfino określić. Chciałem także poinformować, że od 1 czerwca następuje zmiana w zakresie funkcjonowania karty dużej rodziny, która do tej pory była obsługiwana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1 czerwca będzie obsługiwana przez Referat Spraw Społecznych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Jednocześnie chciałem Państwa także zaprosić na 2 czerwca na spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej w Gryfinie o godzinie 17:15. Tematyką debaty będzie funkcjonowanie karty dużej rodziny. Mogę tylko jeszcze dopowiedzieć w tej kwestii, że ulgi dla rodzin w sposób nieformalny, nie w oparciu o kartę dużej rodziny, są na terenie gminy udzielane. Natomiast taki system lokalny, samorządowy, obowiązujący na terenie gminy Gryfino zostanie Państwu przedstawiony do końca trzeciego kwartału. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę na ten głos w sprawie karty dużej rodziny, ponieważ swego czasu sama zabiegałam o to, aby właśnie karta dużej rodziny nie była wydawana w ośrodku pomocy społecznej z prostej przyczyny, ponieważ przy wydawaniu tej karty nie ma kryterium dochodowości, więc uważałam, że to inny wydział powinien się tym zajmować. Także bardzo dziękuję panie burmistrzu za tą zmianę. No i cieszę się, że przystąpimy w końcu do tego, aby ta karta faktycznie miała sens, przynosiła skutki w postaci ulg dla mieszkańców, które możemy wprowadzić, do których możemy zachęcić naszych przedsiębiorców, firmy działające na naszym terenie. Myślę, że również do tych firm, do tych przedsiębiorców powinniśmy się zwrócić, aby zechcieli uczestniczyć w tym szczycie, w tym procesie. Warto, każda z firm dostaje wtedy taki ładny znaczek. Myślę, że to podnosi prestiż danej jednostki, instytucji, firmy, przedsiębiorstwa. Także bardzo dziękuję za to. Następny do głosu zgłasza się pan radny Rafał Guga.
Dziękuję pani przewodnicząca. Tak jeszcze troszeczkę abstrahując na marginesie, dokładnie podobne pomysły są, jeżeli chodzi o politykę w sprawie osób niepełnosprawnych. I to nie są jakieś tam rzeczy, które w jakiś sposób są najdroższe, czy generują jakieś wielkie koszty. No wiele rzeczy można załatwić po prostu małym nakładem. Ale to tak na marginesie. Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o sprawę, nazwijmy ją sobie sobieracką, nie jest moją intencją, broń Boże, wyciąganie jakichkolwiek danych osobowych na zewnątrz. Broń Boże, ja chcę się tylko zapoznać do wglądu, nie do wynoszenia dokumentów, broń Boże, żadnych, czy kser. Chcę się zapoznać po prostu z protokołem i tylko tyle. Jeżeli chodzi natomiast o tą sprawę ewentualnego, potencjalnego mobbingu, panie burmistrzu, tutaj trochę nie jest dalej konkretna odpowiedź. Czy po 8 miesiącach, od kiedy pan zgłaszał tą interpelację, może pan dzisiaj powiedzieć z czystym sumieniem, że mobbingu w tej placówce nie stwierdzono?
Odpowiedzi na interpelacje, które zostały złożone przez pana radnego, już udzieliłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 19. To są wolne wnioski i zakończenie sesji. W tym punkcie miałam przeczytać również informację o tym spotkaniu, o którym pan burmistrz Paweł Nikityński mówił z panią podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ale to już załatwiliśmy. Proszę bardzo, pan burmistrz jeszcze tak prosi o głos.
Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie zająć miejsce przy mównicy, ponieważ myślę, że mamy do czynienia z dwoma bardzo ważnymi sprawami, które jesteśmy winni opinii publicznej i także Wysokiej Radzie do przekazania. Zacznę od sprawy bezpieczeństwa. Ona jest zawsze najważniejsza, ponieważ zarówno media lokalne, jak i część mieszkańców, zaznaczam część, bo myślę, że to była też niewielka część, była tym zaniepokojona. Pozostali chyba w miarę sprawnie odczytali uchwałę budżetową. Chciałem przeczytać, szanowni państwo, stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, które wpłynęło na ręce pana burmistrza, a dotyczy legalności uchwały budżetowej. Nawiązując do naszego pisma z dnia 16 marca bieżącego roku oraz pisma pana burmistrza z dnia 24 marca w sprawie rezerw celowych, uprzejmie informuję, iż na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 roku Kolegium Izby, uwzględniając wyniesione przez pana wyjaśnienia, zweryfikowało swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z przepisem artykułu 222 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki,
których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Jak wynika z pisma pana burmistrza, na etapie tworzenia rezerw celowych w zakresie wydatków na organizację imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi oraz wydatków związanych z utrzymaniem boisk nie istniała możliwość szczegółowego ich podziału na pozycje klasyfikacji budżetowej z uwagi na różnorodność form, w jakich wydatki te są realizowane przez gminę Gryfino. W tym stanie rzeczy Kolegium Izby postanowiło nie wnosić uwag do uchwały nr 4/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2015. Muszę podkreślić, że bardzo mnie to stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej usatysfakcjonowało z tego powodu, że dokładnie tak stanowi polskie prawo. Jakby literalnie wprost Regionalna Izba Obrachunkowa wykorzystała zapisy ustawy. Budziło moje zdziwienie, że wcześniejsza interpretacja była odmienna, ale cieszę się, że po wyjaśnieniach sprawy uchwały budżetowej i jej pełnej legalności mamy rozstrzygniętą. Mam także drugą informację, myślę ważną. W dniu dzisiejszym doszło do dosyć ważnego wydarzenia. Chciałem państwu radnym także podziękować za pierwszą uchwałę, bo jak sądzę, będą kolejne. Otóż w dniu dzisiejszym pan burmistrz podpisał porozumienie z panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, panią Małgorzatą Milanowską, w sprawie powołania szkoły muzycznej w Gryfinie, która z dniem 1 września zostanie w związku z podpisaniem tego porozumienia powołana. Przystępujemy do wyboru organizatora szkoły, w następnej kolejności do naborów dzieci, w konsekwencji także do wyboru dyrektora tej jednostki. Chcę także mocno podkreślić, co pokazywaliśmy na materiale analitycznym, że szkoła, w zależności od tego, jak liczna będzie po 3 latach funkcjonowania, pozwalała systemowi edukacji w Gryfinie uzyskiwać kwotę większą, jako wolną, od 600 tysięcy do 1 miliona złotych. Pozwala także pewnej części nauczycieli z gminy Gryfino na trwałość zatrudnienia, pewność tego zatrudnienia i pewność także wynagrodzenia. Jestem także zobowiązany poinformować, że pan burmistrz podjął rozmowy w sprawie następnych zagadnień związanych z całym systemem edukacji na terenie gminy Gryfino i poddamy Wysokiej Radzie pod rozwagę, zastrzegam, pod rozwagę, ta kwestia nie jest przesądzona, chcemy tutaj z państwem współpracować, powołanie zamiejscowego oddziału jednej ze szczecińskich uczelni na terenie gminy Gryfino z zastrzeżeniem, że chcielibyśmy kształcić w określonych bardzo konkretnych kierunkach. Nie ukrywamy też, że byłyby to kierunki przede wszystkim techniczne, związane z energetyką, także z zapotrzebowaniem tych przedsiębiorców, którzy, jak wiemy, funkcjonują i chcą się rozwijać na terenie gminy. Myślę, że w okresie powakacyjnym będziemy mogli państwu przedstawić już konkrety i przeprowadzić taką debatę, dyskusję, być może także konsultacje społeczne, które, jak wiecie państwo, zostały przy powoływaniu szkoły muzycznej przeprowadzone i wbrew pewnym obawom mamy, jak sądzę, dosyć szczegółową informację od mieszkańców gminy Gryfino, jaka jest ich opinia o funkcjonowaniu szkoły muzycznej i umieszczeniu w niej poszczególnych instrumentów. Z mojej strony to są te podstawowe informacje. Wcześniejszą o spotkaniu z panią minister przekazałem. Chciałem także zaprosić w imieniu pana burmistrza i wszystkich organizatorów na mini mundial, który odbędzie się w Gryfinie w niedzielę od godziny 10 do 16. Nasze gryfińskie szkoły, wszystkie gryfińskie szkoły, dzieci w wieku z klas 1, 3 i 4, 6 biorą udział w tych rozgrywkach. Mogę powiedzieć, że będzie szczecińskie radio, będzie szczecińska telewizja. Zapraszam wszystkich do tej dużej i ciekawej imprezy. Nie, na boisku przy ulicy Sportowej w Gryfinie, na płycie głównej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W punkcie wolne wnioski zgłasza się pan Piotr Zwoliński, proszę.
Ja króciutko. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałem podziękować panu burmistrzowi Sawarynowi, radnemu Kmieciakowi oraz radnemu Namiecińskiemu i innym osobom, które zasiły konto fundacji IRA-SIAT i wpłaciły jakieś tam pieniążki na pokrycie kosztów leczenia psa Straży Granicznej Arii. No niestety nie udało się uratować tego pieska, natomiast rachunek za leczenie pozostał. Także serdecznie dziękuję panie burmistrzu i panowie radni.
Dziękuję bardzo. Ja mam również do przekazania informacje. W tym roku Rada wybiera ławników na kadencję 2016-2019. W terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku Rada Miejska w Gryfinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Wybory odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku. Szczegółowe informacje są już w Biuletynie Informacji Publicznej. Radni otrzymali na dzisiejszą sesję również sprawozdanie finansowe gminy Gryfino za 2014 rok. Chciałabym również poinformować, że kolejna sesja, sesja absolutoryjna, odbędzie się 25 czerwca 2015 roku. I o głos prosił jeszcze sołtys Gardna Tadeusz Feller. Proszę bardzo. A przepraszam, panie sołtysie, proszę jeszcze o chwilkę, bo tutaj radny jeszcze też się zgłasza. Przepraszam najmocniej. Proszę panie Jacku.
Ja chciałem się odnieść do tego, co mówił wiceburmistrz Nikityński, do pierwszego punktu. No prawo w Polsce się nie zmienia. Można tylko zmieniać jego interpretację. Po tym, jak burmistrz oświadczył, że nie jest w stanie określić formy utrzymania boisk, co dla każdego jest oczywiste, to Rio zmieniło zdanie, ale to nie jest jeszcze ostateczne zdanie. Dajmy jeszcze im szansę, być może jeszcze raz zmienią zdanie.
Proszę bardzo, panie Pawle, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, ja w tym akurat aspekcie chciałbym być bardzo precyzyjny, ponieważ argumentacja, która została użyta przez Regionalną Izbę Obrachunkową, literalnie została przeze mnie użyta także w czasie sesji budżetowej. Jest pewna niedoskonałość w funkcjonowaniu zarówno osób, które oczywiście mają prawo do odmiennej opinii, ale w szczególności instytucji i organów, które bazują na projektach protokołów lub też dokumentach nieformalnych. Ja akurat sobie zadałem ten trud i w sposób szczegółowy sprawdziłem stanowisko zarządu gminy Gryfino w tym zakresie. I ono mogło być znane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a na pewno było znane wszystkim tym, którzy byli uczestnikami sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, w której uchwalany był budżet. Stąd wzbudziło moje najwyższe zdumienie powołanie się na kwestie, które absolutnie nie miały miejsca i zostały w pełni wyjaśnione, bo argumentacja była dokładnie, literalnie taka, jak została w tej chwili przywołana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Powody, dla których mieliśmy tu pewne zamieszanie, bo media lokalne, o co oczywiście nie mam pretensji, mają do tego prawa, wyraziły też pewien niepokój co do uchwały budżetowej, okazało się zupełnie bezpodstawne. No, ja myślę, że dobrym zwyczajem byłoby także, żebyśmy potrafili, bo ja nie mam z tym najmniejszego problemu, w sytuacjach, kiedy reprezentowane przez nas stanowisko jest błędne, aby umieć się też z tego stanowiska wycofać. I gdyby jeszcze była skłonność do, już nie powiem jakichś wielkich, ale symbolicznych przeprosin, to także nie byłoby nic złego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan sołtys Gardna Tadeusz Feller.
Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni radni, panie burmistrzu, drodzy goście, mam kilka wniosków i zapytań. Niektóre przytoczę po raz kolejny. Na marcowej sesji Tomek już dzisiaj o tym mówił, radny Namieciński, o sprawach ja je powtórzę, ponieważ są one dla nas bardzo ważne i istotne, natomiast uważamy, że nie zostały załatwione. Na marcowej sesji Rady Miasta, powtórzonym interpelacjami radnego Namiecińskiego, zwracaliśmy się o ustalenie sprawców szkód w chodnikach na terenie sołectwa Garno. Prezentowałem materiał w skali zniszczeń wraz z sugestiami. Zdjęcia są w dyspozycji Biura Obsługi Rady. Miły 2 miesiące i nic. Pomimo, że pan burmistrz sugerował spotkanie przed świętami wielkanocnymi, nie jest nam wiadomo, jakie działanie czy w ogóle podjęto. To jest pierwsza sprawa. Podobnie z kolejnymi wnioskami w sprawie tablic informacyjnych. Wnioski dotyczące ustalenia sprawców zniszczeń i naprawy szkód minęły 2 miesiące i tablice nie zostały naprawione. Aby w przyszłości uniknąć podobnych spraw, składałem wniosek o opracowanie regulaminu korzystania z tablic i nic. Degradacja postępuje, urząd milczy. Po sesji budżetowej w styczniu bieżącego roku, to jest następna sprawa, zgłosiłem potrzebę ustalenia kosztów wykonania projektu budowlanego, zaznaczam projektu budowlanego, niewielkiego odcinka gminnej drogi wewnątrz osiedla w Gardnie. Projekt ma być finansowany z Funduszu Sołeckiego. Wspólnie z panem Czosnowskim zrobiliśmy szkic zakresu, jaki ma obowiązywać projekt. Minęły 4 miesiące, dziesiątki rozmów osobistych z udziałem działu inwestycji, telefonów. Pomiędzy 10 a 15 lutego kontaktował się ze mną pan Maciej Kasprzyk, jest to jeden z przedstawicieli firmy projektowej. Miał przyjechać w ciągu kilku dni i cisza. W marcu i kwietniu monitorowałem, maju również. W końcu pan Krzysztof oświadczył, pan Czosnowski oświadczył, że jest bezradny i nie może spowodować, ażeby projektant pojawił się w Gardnie. A sprawę zgłosił panu wiceburmistrzowi Millerowi. W momencie, kiedy zacząłem się troszeczkę denerwować, 2 dni temu, tuż przed sesją, otrzymałem pasztet. Pan projektant za biurka sporządził wycenę opiewającą na 33 tysiące złotych. Fragment odcinka około 150 metrów. Zastanawiam się, czy ktoś nad tym panuje. Sporządzono kosztorys nie na wnioskowany fragment drogi, ale na pół Gardna. Mam przed sobą ten dokument. Panie burmistrzu, ja panu to wręczę za chwilę. Zaznaczeniem tego, o co prosiliśmy. Pół Gardna. Jest oczywiście do tego kosztorys jeszcze załączony. 33 tysiące złotych. Kosztorys obejmuje projekty dróg, które może będą robione za 15-20 lat. Pytam się po co. 4 miesiące okazały się czasem niewystarczającym, aby podać kwotę, ile sołectwo ma zapłacić za projekt około 150 metrów drogi. Kiedy mamy podjąć uchwałę o przeznaczaniu środków z Funduszu Sołeckiego i czy zdążymy do końca roku z projektem? Wątpię. Oczekuję i domagam się natychmiastowego załatwiania tego wniosku. Zresztą problemy z projektantami mamy nie od dziś. I niezbyt miło wspominamy dyskusję, a właściwie pyskówki, tutaj również uczestnikiem był radny Tomasz Namieciński w poprzedniej kadencji, przy niedawno opracowywanych projektach planów MPZP dla Garda. 20 maja odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie prac nad studium, którego organizatorem był urząd. Stanowczo protestuję, aby pani Cębik narzucała to sołtysowi wypowiadającemu się w imieniu mieszkańców, co ma mówić i kiedy. Czy ta pani jest osobą z zewnątrz, której płacimy za konkretną pracę, czy już nad burmistrzem? Swoją drogą, niezależnie od niedoszłego spotkania z panem burmistrzem przed świętami wielkanocnymi, zobowiązał się pan burmistrz w dniu 10 kwietnia podczas wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej do spotkania z mieszkańcami Garna w terminie do 20 maja. Spraw trudnych coraz więcej i nawarstwiają się. I na koniec sprawa mająca związek z ostatnimi wyborami prezydenckimi. Przedstawiam ją, ale nie życzę sobie włączania środowiska Gardna w sprawy zespołu szkół w Gardnie. Na okres głosowania wyborów lokale, w tym przypadku zespół szkół Garno, są zamieniane na lokale wyborcze i podlegają prawu z tym związanym. Około 22.30
Poszedłem pod lokal, aby sprawdzić wyniki głosowania wywieszone zgodnie z obowiązkiem na drzwiach szkoły. Akurat wychodzili z lokalu ostatni członkowie komisji. W tym czasie zamknięte już były wszystkie wejścia na teren poza bramą wyjściową. Pani stróż, mam nazwisko, w delikatnie mówiąc niewybredny sposób zaczęła wyganiać mnie spod drzwi, uniemożliwiając zapoznanie się z wynikami wyborów. Pomimo prób uświadomienia stróża, że łamie prawo, szybko zostałem zmuszony do opuszczenia terenu i został za mną zamknięte ostatnie wejście. Rozumiem, że pilnujący obiektu chcą mieć spokój w godzinach nocnych i nie mają ochoty na kontrolowanie, czy ktoś wchodzi na obiekt, czy nie. Ale w tym przypadku została złamana ustawa prawo wyborcze dostępu mieszkańców do informacji. Oczekuję wyjaśnienia w tej sprawie i poinformowania o sposobie jej załatwienia. I jeszcze na koniec, może jeszcze faktycznie jedna sprawa. W tamtej kadencji to bodajże pani przewodnicząca, wówczas radna pani Ela Kasprzyk, sugerowała, i jak zwracam do tego tematu, jak z uporem maniaka, sugerowała, że zwrot Funduszu Sołeckiego, który otrzymujemy z budżetu państwa, że będziecie państwo starali się, żeby wrócił na wieś. Ja zachęcam panów burmistrzów, żeby się pochylić nad tą sprawą, żeby faktycznie to może... To nie są aż tak straszne pieniądze, żeby podzielić sołectwa po prostu, żebyśmy mogli coś za te pieniądze zrobić, może nawet sugestiami, żeby te pieniążki były przeznaczone właśnie na inwestycje, nie żeby je przejeść, skonsumować. Zachęcam naprawdę, żeby te tam jest około chyba 90 tysięcy kwota, żeby postarać się może coś z tym zrobić dla dobra wsi. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, tutaj chciałem się odnieść do tego, co powiedział pan burmistrz Paweł Niekietyński. Panie burmistrzu, przez ten mini mundial musiałem przełożyć, tak, mecz trampkarzy z niedzieli na sobotę, tak? Tak na marginesie. Ale oczywiście zawodnicy z Gardna wystąpią w tym turnieju w niedzielę, bo chcą grać, tak? Natomiast, szanowni państwo, ja tutaj tylko ten, informacyjnie, szanowni państwo, 13 czerwca w sobotę o godzinie 13.30 odbędzie się festyn w Gardnie. W związku z powyższym w imieniu Sołectwa Gardno chciałbym państwa wszystkich zaprosić na udział w tym festynie. Ja wiem, że są inne imprezy, jednakże zapraszamy serdecznie, zapraszamy wszystkich radnych, zapraszamy tutaj pana burmistrza, czy panów burmistrzów, tak, zapraszamy pracowników. Dziękuję bardzo.
Pan burmistrz, proszę bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Wielce szanowny panie sołtysie, spotkanie miało być do 20 maja, ale przypominam, że uzgodnienie brzmiało w ten sposób, że zostaną przedstawione z odpowiednim wyprzedzeniem wnioski co do zagadnień, które mają być poruszone na tym spotkaniu. W związku z tym, że wnioski wpłynęły kilka dni temu, z oczywistych względów nie mogliśmy tego spotkania zorganizować. Co do pana uwag, jak zwykle przyjmuję je z wnikliwą uwagą. Szanowni państwo, chciałbym poinformować, że 5 czerwca nie będzie czynny urząd i wyjaśnić państwu dlaczego, ponieważ 15 sierpnia, w sobotę wypada święto i pracownikom przysługuje jeden dzień wolny. I żeby nie utrudniać pracy urzędu, 4 jest święto, potem jest sobota. 5 czerwca Urząd Miasta nie będzie czynny. Komunikaty zostaną zamieszczone, wywieszone na również w miejscach do tego przeznaczonych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I jeszcze pani radna Małgorzata Wiesińska. Proszę bardzo.
Ja już króciutko. Jak wszyscy wiemy, 1 czerwca jest Dzień Dziecka i ja mam pytanie, czy gmina szykuje jakieś atrakcje dla naszych najmłodszych obywateli?
Panie burmistrzu, padło pytanie, czy gmina organizuje w związku z dniem 1 czerwca jakieś uroczystości dla dzieci.
Szanowni państwo, no rzeczywiście to bardzo ważna informacja. Ona jeszcze będzie miała swoje miejsce, jeśli już nie ma na stronie internetowej. Oczywiście na nabrzeżu odbędzie się Gryfiński Dzień Dziecka. Jest szereg innych imprez organizowanych w sołectwach. Jest szereg w ogóle imprez na terenie gminy Gryfino, które ten piękny dzień uświetnią, ale te centralne obchody są organizowane przez Gryfiński Dom Kultury. miejsce, nabrzeże, początek, godzina 16. Zapraszam wszystkich ze swoimi pociechami, wnukami, wszystkimi dziećmi. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie dobrze bawili. Dziękuję. Jeszcze
dziękuję.
Pan burmistrz.
Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, w dniu jutrzejszym spotykamy się z sołtysami gminy Gryfino. Przedmiotem będzie między innymi te zagadnienia, o których mówił sołtys pan Tadeusz Feller, ale również kwestią będzie rozstrzygnięcie, gdzie w tym roku będą się odbywały dożynki miejskie, dożynki oraz ustalimy zasady współpracy z sołtysami gminy Gryfino.
Dziękuję bardzo. Zamykam obrady. Która to jest sesja? Siódmej.
Dzisiejszej sesji.
Ósmej.